ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
225. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Siema.
Bartek Rogacewicz.
Siema.
Jaki zaspany.
Jak zawsze,
po prostu włączałem nagrywanie.
A, no, to włącza agrywanie w ogóle. Ja powiem ci, zacząłem od ściszonego. Witam serdecznie, Sławek Agata. Ja zacząłem od ściszonego mikrofonu, więc będę to wydobywał z czeluści dźwięków. Tak czuję ten sam początek.
Kto rano wstaje, temu coś tam daje.
Podobno, ale widzisz, tak, ale to jest piękne, Damian, bo dzięki temu... Słucham takiego podcastu Głos Sportowców. To jest w ogóle jedyny podcast, którego regularnie słucham. To jest o mojej ukochanej Pogoni Szczecin, na której grę, patrzenie to w ogóle zęby, oczy, w ogóle zęby... Coś boli, na pewno.
No ostatnio się nie popisała.
Niewątpliwie, o dokładnie. I oni nagrywają w studiu radiowym, więc żeby nagrać, muszą się spotkać. A wiecie, my nagrywamy zdalnie i to dzięki temu, że nagrywamy zdalnie, trzymając jako taką jakość, dzięki temu, że nagrywamy zdalnie, to możemy sobie pozwolić na to, żeby nagrywać w różnych częściach ubrania lub bez, lub w dziwnych innych sytuacjach. Wprawdzie widzimy się na kamerkach, ale widzimy się od góry. Kto powiedział, to już widziałem takie te, wiecie, jak w mediach często jest, że ktoś ma garniak, ale tylko od połowy ubrany, a pod spodem majty same, tak? I wiecie, co siedzi, no bo tylko to widać, tak? Więc to najważniejsze, co pokażesz na końcu, więc wiesz, więc... więc generalnie my nie mamy tego problemu. Co pozwala nam na przykład nagrać 10 minut po wstaniu z łóżka? Co na pewno nie jednemu z was się zdarzyło. O Jezu, jak na szybko zaraz jestem przy mikrofonie.
Ja jeszcze parę lat temu to pijany nagrywałem.
No, to też ci się zdarzało, co nie? Ale to nie, drodzy słuchacze, jak zgadniecie, który odcinek, nie wszystkie od 1 do 100 i od 100 do 200. Bartek normalnie nie pije, co nie, Barti?
No już jesteś.
No właśnie, ty jesteś absolutny abstynent. Ja właściwie, że jestem abstynentem od czasu do czasu. Znaczy ja tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało piję alkoholu, więc to jest jakby, czasami sobie człowiek pozwoli na kieliszek dobrego wina. Damian, ty chyba też, co nie?
No ja sobie na łychę pozwalam tylko.
A no tak, na
albo
łychę
na
też
dobre
sobie
piwo.
Pozwalam. Tak. A dobre piwo też mi się zdarzy. Chociaż bezalkoholowe piwa są super.
Ale ja powiem szczerze, że mi jakby trochę zajęło to, żeby dojść do jakby sytuacji, w której nie oceniam wyjść z domu przez pryzmat picia lub nie picia alkoholu, bo...
No to nie, ja też jak najbardziej nie, ale po prostu czasami lubię sobie...
Ale ja jeszcze nie powiedziałem, o co mi chodzi, bo mi chodzi o to, że...
Dajesz.
Mi chodzi po prostu o to, że ja przez długi czas miałem coś takiego, że jak przestałem pić alkohol, to nie chciałem wychodzić z domu. Bo wydawało mi się, że nie warto, jakby, że nie ma po co. I tylko, że nie, że jakby alkohol jest powodem do wyjścia z domu, tylko po prostu ciężko jest pójść gdzieś w publiczne miejsce, gdzie po prostu browar się leje, nie wiem, na jakąś imprezownię czy gdzieś. I no i wiesz, i ty nie pijesz. Dopiero teraz tak naprawdę, nie wiem, od jakichś pół roku, roku, jak zacząłem tak naprawdę grać sobie jako DJ po tych tam klubach i tak dalej, to jakby oswoiłem się z tym, że nie piję, a jestem wśród ludzi, którzy są nawaleni i też zacząłem się tym cieszyć w pewien sposób. W sensie, no nigdy, powiem tak, nigdy się nie będę cieszył graniem w klubie, gdzie jest gorąco, a ludzie są nawaleni, a ja jakby tam gram. To jakby dla mnie to nie jest nic fajnego, więc przestałem to robić. Natomiast na przykład wczoraj pojechaliśmy sobie z Julianną do takiego klubu Ziemia, który jest w Gdańsku, i on właśnie miał taki setup leżaczkowy przed wejściem i tam grała muzyka, jakby nie było nic w środku. No i po prostu było super, no nie? Jakby taka możliwość posiedzieć sobie i tak dalej. To już tam nie wnikał, kto co pił. My żeśmy nie pili alkoholu. Ale było mega, mega przyjemnie i jakby też chodzi mi o to, że po prostu jakby jak przestałem pić alkohol i przestałem wychodzić, to nie tylko zabrałem sobie możliwość jakby picia, czego nie żałuję, ale zabrałem sobie też możliwość jakby delektowania się takim chillowaniem, w sensie takim, wiesz, nie robieniem po prostu nic. Co mi wczoraj, zresztą mi Julianna uświadomiła też poniekąd.
No widzisz, piękna pogoda, trzeba korzystać teraz, co nie? Swoją drogą, więc wiesz, Polska wypadła, Warszawa pojechała nad morze, koronawirus, no przestań!
To, co się działo w środę na drogach, to był jakiś hardcore w ogóle, nie? W Warszawie. Do 21 korki były, dwa wyjazdówka.
O, wow. A no. Tak, przez długi weekend, Jezu, zapomniałem.
No, wiesz, majówki nie było w tym roku, no to tam większość
nie było?
Poczuła. Ale ze wczoraj. No majówki nie było w sensie, bo były obostrzenia, że nie można było hoteli i tak dalej.
A, w tym sensie. No tak, no. Tak.
No ale teraz jak sobie, znaczy ja widzę różnicę ogromną, to znaczy w Trójmieście na przykład w takich sytuacjach nie stricte kurortowych, to jest ludzi bardzo mało w ogóle i to moim zdaniem wynika z dwóch rzeczy, w sensie jedna to taka, że są sami mieszkańcy i jakby to jest połączone z drugą, czyli z tym, że nie ma w ogóle studentów, w sensie tych takich przyjezdnych z tego co widzę, a już temat samych jakby kurortów i wyjazdów nad morze, no to jakby jak sobie kurde spojrzałem na Instagramie na ludzi, których obserwuję z jakiegoś tam, nazwijmy to, świata medialno-rozrywkowego w Warszawie, no to wszyscy są na półwyspie w tym momencie, w sensie jakby to po prostu jak klony, no nie?
Można i tak. Jak wam w ogóle minął tydzień? Macie jakieś ciekawe przemyślenia z tego tygodnia? Damian, nie pytam o twoje przygody z iPhone'em, bo wiem, że będą kolejne odcinki tej sagi, więc to jest na inny ten...
Ja słuchałem naszego podcastu wczoraj.
O, no i coś ciekawego ci wyszło?
Jestem gburem, strasznym. No. W sensie po prostu jakby jechaliśmy wczoraj z Julianną i słuchaliśmy tego jednego odcinka, tego ostatniego. I
tak przez grzeczność nie przeczę.
Do 30 minuty, to po prostu jakby ktoś mi matkę zabił, no nie? I tak jakby, już nie mówiąc o tym, że miałem taki przester na nagraniu, że o Jezus. No ale potem już jakby się jakoś tam w miarę rozchmurzyłem. No i to jest jedna rzecz, a druga rzecz też, co Juliana mnie prosiła, żeby powiedzieć, że jakby... że to nie jest tak, że ona jakby musi używać Maca, w sensie, że nie chciała być tak jakiegoś snoba i w ogóle tak... Że
jak się czuła z tym, że mówiliśmy o niej?
Źle, chyba. Znaczy, nie wiem, może nie powinienem tego mówić, ale chyba jednak nie była tym zachwycona, ale dzisiaj mi powiedziała, że jakby mogę jeszcze... To jest w ogóle ciekawy temat, powiem wam szczerze.
Dajesz.
Wątek partnerów w przypadku jakby, gdy nagrywasz podcast, albo gdy na przykład, nie wiem, ktoś robi kanał na YouTubie. Mhm. I nagle jest tak, że... No nie wiem, jest na przykład takie naturalne, że ja się czymś dzielę, a z drugiej strony ona rzeczywiście jakby powiedziała, że no...
To jej życie.
Mógłbyś czasami jakby pamiętać o tym, że to jakby nie tylko twoje życie.
Dokładnie. Więc wiesz, więc wiadomo, to też jest kwestia, tak, to jest kwestia budowania pewnych... Ale raczej, każdy ma swoje jakieś tam preferencje co do takich rzeczy. Tak,
ale żeby to padło, to jakby Juliana bardzo lubi korzystać z Maców, ale wie, że nie musi.
Okej, okay, no to już wiemy, tak, to już tak, to wszystko zmienia, no dobrze, dobrze.
To tak jak ja.
Damian, a u ciebie jakieś ciekawostki technologiczne, nietechnologiczne i nie mów mi o wyglądzie PS5, bo o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy na pewno.
Nie, całkiem powiedzmy normalnie.
Okej, całkiem normalnie, dobrze. Ja w ogóle coś miałem, powiem wam szczerze i nie pamiętam, ale mam do was pytanie startowe, którego tutaj nie umieściłem, bo siedzę sobie i myślę nad nowym internetem do domu. Jaką macie szybkość aktualnie internetów maksymalną w domu?
500?
500 i 300? O, bez kozary powiem 500. No dobrze, no to i tak spoko. Ja mam 100 i ostatnio jakoś mam takie poczucie, że ja mogłoby być szybciej, a czemu nie myślałem o 1000, ale ach, jeszcze się waham, że tak powiem.
Ja dostałem taką ofertę z Orange, jak zmieniałem internet, żeby wziąć szybszy. Ale mówiąc szczerze, jak mi powiedzieli, że mogę mieć dwie dychy taniej opłaty, to stwierdziłem, że jakby nie ma takiej potrzeby, no bo nie umniejszając po prostu i tak jestem, w sensie ja nie przy 100 nie potrzebowałem większego transferu.
No, to tak najczęściej jest. Faktycznie już taka szybkość jest taka, że ją ciężko zauważyć, a już traktowanie, nie wiem, no rzadko kiedy pobiera się jakieś wielkie pliki w dzisiejszych czasach, tak, więc jakby najczęściej nie ma takowej potrzeby.
No i też jakby to, że masz światłowód, to jest, to wiele zmienia, bo ja mam światłowód i
też.
To jest po prostu, no ping to jest po prostu zero, w sensie tam jest 1 czy 2 ping.
No ja mam około 10-15 zazwyczaj.
To masz duży ping, jak na światłowód faktycznie. No.
A ja po prostu, wiecie, zawsze miałem tak, że jak miałem na kablu normalnym router, to no nie mogłem grać na komputerze, który był podłączony na Wi-Fi, bo ja po prostu czułem jakby lagi, tak? W sensie
czasami też problem w routerach, a o tym jeszcze porozmawiamy w jednym z przyszłych odcinków, natomiast
A teraz jest tak, że przez to, że jestem światłowód, to jakby pingu już na routerze nie ma, więc nawet jest jakieś minimalne opóźnienie między routerem a komputerem, no to ja i tak jakby jakoś nie gram za dużo, ale no, różnica jest kolosalna akurat, mogę powiedzieć z tym. I boję się akurat, że jak się wyprowadzę stąd i będę mieszkał gdzieś za miastem, to nie będę miał takiego światłowodu.
No bo nie będziesz miał raczej. Moi rodzice na przykład mają taki kartę LTE w modem, kartę SIM się wrzuca w taki modem LTE, który stoi... Znaczy taki bardziej po satelitach normalnie, jak komputery, znaczy te, smartfony radiówkę. Korzystają, nie?
No tak.
A, no to generalnie najpierw jest akcja z poszukiwaniem zabawy zasięgu w domu, gdzie najbardziej jest lepszy zasięg, żeby ten router postawić.
No to raczej ustawisz raz, już nie stoi, co nie?
No tak, tak, nie? Ale to i tak jest, powiem ci, prędkości nie są jakieś porywające, bo to tam do 30 megabitów, 40 dochodzi w porywach, to jest full. Ale pingi są słabe, no bo jak masz ping 80, to jest wybitnie.
No to faktycznie, no to największy problem.
Ja próbowałem na World of Tanks grać u mojego dziadka. Miał świetny komputer do gier, tylko właśnie miał radiówkę.
O.
I to była katastrofa. W sensie grafika była zajebista i tylko tyle pamiętam.
A, ale czołgi ruszały się w tempie.
Nie, no, czołg się, mój się czołg dobrze ruszał.
Nie, no twój na pewno, no tak, tak. Twój lokalnie się ruszał świetnie. Tak. W ogóle taka ciekawostka, w tym tygodniu sobie sprawdziłem sobie, może inaczej. Na Lenovo dorzuca do swoich komputerów dużo crapwareu, ale czasami dorzuca też przydatne rzeczy. No i ja już dawno usunąłem większość crapwareu, ale przypomniałem sobie w tym tygodniu takiej aplikacji nazywającej się Lenovo Vantage. I ta aplikacja pozwala wam spojrzeć na, ona jakby trzyma szczegółowe informacje na temat waszego komputera, ale nie jakby nie pobrane na zasadzie jakiejś aplikacja, która was tam robi skan, tylko ona też trzyma tę aplikację jakby od samej nowości, czyli jakby wie po prostu zgodnie z komputerem, co to dokładnie jest, za model, ThinkPada i tak dalej, i tak dalej. I dawno w niej nie byłem i sobie tam można też zaupdate'ować BIOS, można sobie zupdate'ować wszelkie sterowniki takie podstawowe komputera. Sobie sprawdziłem przy okazji, czy mam aktualne, spoko. W ogóle ciekawostka, mój komputer pochodzi z 2015 roku, więc już ma 5 latek.
I to trochę dziad.
Tak, natomiast słuchajcie, jaka jest bateria, bo ma podany też procent pojemności baterii względem oryginału. Zostało 25%, więc nie powiem, żeby bateria, że tak powiem, dobrze sobie już radziła. I tak myślałem, wolna, jednak postanowiłem, że trzeba będzie wymienić tą bateryjkę. Nowa kosztuje w ogóle, nową można dostać, widziałem, za 69 euro, czyli całkiem da radę to kupić i wymienić. Tylko że problem polega w tym ThinkPadzie taki jest, że bateria jest na samym dnie. W sensie jest blisko, jest takie miejsce, że musisz pół komputera, no więcej niż pół komputera rozmontować, bo musisz nawet częściowo ekran naruszyć, żeby w ogóle to rozmontować, więc tak to mniej więcej wygląda.
No, ale i tak lepiej niż w Macu, no nie? W Macu baterię jakby trochę jednak trudniej wymienić.
Tak? A no tak. A czy zależy chyba którym, tak? Ty wiesz. Tych wcześniejszych
teraz
pewnie było łatwiej.
Teraz trzeba rozklejać, kurde.
Teraz trzeba byłoby rozklejać, dokładnie. To jest jakby... Znaczy w ogóle ja się cieszę, że są dostępne. Ciekawostka, Greencell robił, słuchajcie, baterię dla tego ThinkPada. Jest w ogóle już ona jest niedostępna na stronie Greencella, ale ktoś tam fajnie skomentował, że kupił tą baterię, ale Lenovo ma taki system swoisty, że jak wstawisz nieoryginalną baterię, to komputer to rozpozna, następnie zacznie świrować ci ogrzewanie, w sensie zaczyna ci grzać komputer mocno i wentylatory zaczynają źle działać i w BIOSie zaczyna się sporo rzeczy zmieniać. I to nie tylko problem tego kolesia, bo on wrzucił link do tematu na Reddicie, sobie poczytałem, tak, i w ogóle ja liczyłem sobie wstawię troszkę mocniejszą baterię nieoryginalną, ale poza tym są tańsze, bo kosztują 20-30 euro, ale dobra, no to kupię oryginalną baterię, tak, w ogóle nawet myślałem, żeby w nim ekran wymienić i wstawić z 440S, gdzie są fajne IPS-y, ale mówię, dobra. Nieważne, to jest aż nie, tak nieistotne, bo i tak mam dodatkowy ekran, więc to tam nie jest aż tak. Ważne, że bateria by się w nim przydała faktycznie. Jak sobie zobaczyłem 25% pojemności zostało mu, no to tak słabiutko. Dobrze, panowie, czy chcecie jeszcze jakiś starter, macie coś tego typu, czy możemy przejść do odcinka?
No ja to mogę przechodzić do odcinka.
Ja
dobrze.
Chcę powiedzieć, że jestem dumny z siebie, bo w tym tygodniu usiadłem i po naszym...
Gratulacje.
Wow, usiadłeś.
Brawo, no okej. Okay.
Co za po prostu...
Wiem, ignoranci,
jak tu,
no.
Jak tu nie być po prostu grumpy, no nie, jak się tu przychodzi. W sensie, jak tylko człowiek się dzieli czymś od serca, to cię wyśmieją zaraz. Ale nie, chcę powiedzieć, że gadaliśmy na temat tego portfolio jeszcze tydzień temu I jakby w tym tygodniu tak pocisnąłem po prostu jakby w pracy, w sensie, żeby zrobić coś ładnego, nawet podeślę ci może Sławek, jakby jak skończę.
Dobrze.
Wam chłopaki podeślę.
To podeślesz
się,
nam.
Damian się nawet nie wypowiada, więc jakby nawet nie musisz Damian tego oglądać, w sensie, żeby się nie czuł jakby zobowiązany, prawda?
Nie, no sobie zerknę bez przesady.
Zerknę sobie, będę mógł skrytykować. Okazja do krytyki jest dla każdego Polaka świetna sprawa. Więc
nie,
nasz narodowy zawód.
Dokładnie. Dobrze, przejdźmy panowie do odcinka. Ja najpierw chciałem tylko serdecznie pozdrowić Tomka, który występuje pod nickiem ToastAsa00. No naprawdę, chłopaku, mogę zmienić tego nick, bo wymówić go nawet ciężko. Który przeżywa przygody z supportem OnePlusa podobne do mnie, kiedy ja przeżywałem tylko ze słuchawkami. On tu widzę przeżywa grube tematy, gruby klimat odnośnie telefonu. I tak naprawdę, jak sobie patrzę na jego historię, nie będę tu może przechodził bardzo szczegółowo, ale Tomku, tylko powiem ci od ciebie, czy od nas, trzymaj się, walcz z tym supportem, bo to, że skoro przyjęli ci telefon, to znaczy, że jest wszystko okej, czyli powinni się tym zająć, a tutaj widzę, że a to OnePlus 7 ci odeślemy, a to zwrot pieniędzy, a to może OnePlus 7 Pro i zresztą Samsung podobne potrafi przecież odwalić numery, więc tak naprawdę ja nie jestem wielkim, jak wiecie, użytkownikiem Apple, ale zawsze uważam, że podejście do tego typu rzeczy mają dużo inne. A mam swoje zdanie. Czytałem w ogóle w tym tygodniu opinię, że support OnePlus jest całkiem niezły. Komuś, pamiętam, wymienili telefon bez problemu. Ja uważam, że faktycznie u nich poprzepychać i to zadziała. Natomiast niestety to ciągłe, wiecie, takie, że ile się namęczysz.
Się.
Tak, ile się namęczysz z supportem OnePlusa, żeby coś wymienić, coś zrobić. Wiecie, mają stronę internetową, mają wszystko pięknie, a później przychodzi co do czego, to uważam, że po tym poznasz dobrą firmę. Jak cię traktuje na poziomie supportu? I to ma wielkie znaczenie.
No ja uważam, że fantastyczny support ma Samsung. Bo korzystałem po prostu nieraz z tych serwisów
premium
w Warszawie i naprawdę za każdym razem super i byłem bardzo zadowolony i nie było żadnego problemu.
Czyli jak spuchnie ci bateria 6000 mAh w M21, przepraszam, musiałem, to w tym momencie zawsze można się będzie przejść. No nie wiem, czy spuchnie.
No tak, przecież u mnie w S10 wymienili bez problemu.
Tak, u ciebie wymienili. A nie musiałeś wtedy za to nic płacić, co nie?
Nie, to po prostu powiedziałem, że bateria jest pieprzona, oni tam podłączyli swoich tekstów, stwierdzili, że faktycznie może być coś na rzeczy, więc stwierdzili, że mi wymienią baterię i tyle.
Okej. Rozumiem. No dobrze. To tyle chciałem od siebie dodać w tym temacie. Tomku, trzymaj się, walcz z OnePlusem, trzeba walczyć o swoje, bo jak ty nie powalczysz, to nikt o twój telefon nie powalczy. Tak niestety jest. A propos Samsunga. Nie wiem, czy czytaliście, to jest wprawdzie plotka, dla jasności. Raczej to nie jest jeszcze pewne. Nie wiem, czy słyszeliście o tym motywie, że Samsung w...
Ale się rozlało.
A my, jako że nie stronimy od plotek, to jak najbardziej o nim jej powiemy. Mianowicie podobno w One UI 2.5 przygotowanym dla Galaxy M, co podaje według Tizenhelp, ma się pojawić taka rzecz jak reklamy na zablokowanym ekranie i będziesz musiał, żeby się pozbyć tej reklamy, będziesz musiał poczekać i sobie ją po prostu obejrzeć 15-sekundową reklamę i możesz sobie odblokować telefon. Jeszcze raz powiem, że to ma być dla tych nisko low-endowych Samsungów. Nie, ale błagam. Raczej powiem wam tak, jeżeli jakikolwiek producent wrzuciłby mi reklamę na ekran blokady, ba, nawet do telefonu tak na bezczel, że odblokowuje ten...
Mamy tę dyskwalifikację od razu.
Wziąłbym ten telefon, przeszedłbym się do najbliższej rzeki. Tylko sobie
nie,
bym backup zrobił.
Nie, do śmietnika najbliższego.
Tak, dokładnie, najbliższy śmietnik, nie, masz rację oczywiście, co ja gadam, jaka rzeka, niszczenie środowiska. Czym sobie to środowisko zasłużyło, żeby taki piece of shit musieć w ogóle do siebie przytulać. Oddałbym go na recycling, nie wiem, służyłby mi jako do zabijania much, nie wiem, no cokolwiek, ale no natychmiast kupiłbym coś innego. No nie, to jest w ogóle nie do akceptacji, nie do przyjęcia. Zobaczymy, jeżeli to... A czy wyobrażacie sobie coś takiego w ogóle?
Nie, w ogóle nie ma takiej opcji.
Nawet jak zapłacisz za telefon 300 zł, to zapłaciłeś pieprzone 300 zł za to, tak? 300 zł.
Jesus.
Nie mam słów po prostu. Aż się wzburzyłem.
Normalnie. Ja też tylko boję takich realiów, że kiedyś będzie tak, że będziemy mieli wszystkie telefony z reklamami. Ale cieszmy się z powodu tego, jak... bo Apple akurat... się w taką dobrą pułapkę wpędza od lat, bo jakby chroniąc, nawet nieważne, czy jakby realnie chroniąc, czy nie, ale PR-owo chodząc i opowiadając jakby niestworzone historie na temat tego, jak dbają o prywatność użytkowników, no oni po prostu sobie sami robią jakby od razu, no nie wiem, na pewno jakby, wiesz, powiększają problem, który by wyrósł, gdyby zrobili reklamy na ekranie.
Mhm, rozumiem. No, ale generalnie nie, powiem wam, że tak jak nie mam nic do One UI, nawet nie mam nic do Samsunga, tak, po prostu jeżeli ten pomysł przejdzie, to po prostu zgiąć się, przewrócić i dla mnie to będzie wtedy w naszym podsumowaniu rocznym, że tak powiem, nagroda za największy fail roku, bo to jest po prostu, nie, po prostu aż bym nie mógł w to uwierzyć, że ktoś na tak głupi pomysł, na który w ogóle mógł wpaść, a co dopiero go zrealizować, to już w ogóle jest dla mnie
no, ale
absurd,
to nie jest
abstrakt.
Samsung też nie jest pierwszy, tak? To pierwszy był Huawei, tak? Czy...
Tak, Xiaomi. Tak, ale czy Xiaomi, ale to nie są reklamy na ekranie, blokady, co nie? To jeszcze jakoś tam...
Xiaomi można to wyłączyć bodajże, z tego co kojarzę.
Nie, Microsoft na siłę ci wciska, na siłę ci wciska Microsoft Edge, tak? I inne rzeczy, to jest w ogóle hit. A no, Chroma masz? Nie, wpisujesz w ogóle w tym wyszukiwanie, w ogóle w, wiecie, w systemie Chroma tam, no, ale Edge'a zainstaluj, stary, mamy tutaj dla ciebie nową wersję. Ja do Edge'a nic nie mam, bo go używam, ale mimo wszystko, nie, Edge jest lepszy. Natychmiast, ściągnij, pobierz.
No, a to przypadkiem tak samo nie jest na Macu z Safari?
A to nie wiem, jeżeli tak jest, to też znaczy, bym wysłał do tego, do kosza na śmieci.
Które mnie zachęcają do korzystania z Safari.
No bo korzystasz chyba z Safari, czy nie? A nie, to jest z Chroma korzystasz.
Ja korzystam z Safari, ale nie, po prostu chodzi mi o to, że nic mnie na siłę nie zmusza do korzystania z Safari, natomiast no... Nie wiem, wydaje mi się, że zarówno... Jakby, kurde, my powinniśmy korzystać z innych przeglądarek. W sensie nakłanianie na siłę jest złe, ale tak jakbym chciał, żeby była jakaś druga wyszukiwarka obok Google'a, tak samo chciałbym, żeby przeglądarek były cztery, a nie dwie.
Znaczy są. Ja powiem wam, ja aktualnie w ogóle jestem na takim trybie, bo tam nawet widzieliście temat na jeden z przyszłych odcinków u mnie o synchronizacji plików między tymi. Mm-hmm. I to jest związane z tym, że ja bardzo teraz jestem na etapie, ja mam takie etapy swoje i poszukuję perfekcyjnej przeglądarki. Znaleźć jej nie znajdę, to wiem. Natomiast lista już zamknęła się, przeszedłem Brave'a, przeszedłem, teraz jestem znowu w Operze. Firefox u mnie wraca naprawdę do łask, bo uważam, że jest bardzo spoko. Do tego jest całe właśnie Brave i całe Chromium, czyli Brave, Chrome, Edge nowy, bodajże Vivaldi chyba też jest na Chromium, ale to nie pamiętam, też testowałem i na przykład na ten moment, co by nie powiedzieć, na przykład uwielbiam Edge'a nowego w Chromium, świetnie działa pod Windowsem, ale na przykład zdałem sobie sprawę, że nie ma synchronizacji otwartych kart na przykład między urządzeniami, co mnie osobiście boli. Teraz znowu wróciłem trochę do Firefoxa, którego mocno długo nie doceniałem. Kiedyś to była moja główna przeglądarka, później oczywiście Chrome, ale Chroma teraz też używam jako jedną z głównych, na przykład wizualnie najbardziej mi się znowu Brave podoba. Uważam, że jest piękny po prostu, a do tego ma tego słynnego Tora i tak dalej, ale miał swoje problemy też. Opera na przykład jest super, ale Opera ma ten problem, że tam nie ma wielu wtyczek, trzeba kombinować z wtyczkami z Chroma i tak dalej. Wszyscy mają na Operę wywalone. Do tego ona ma, powiem wam, że jak zainstalujecie na Windows, ona notorycznie próbuje wam się wcisnąć w każdą część ciała i komputera. Na przykład nagle sama mi się przypięła do paska, chociaż wcześniej zaznaczyłem, że ma się tego nie zrobić. Zainstalowałem i dzień później patrzę, jest przypięta do paska głównego, co nie? I sobie mówię, ale jak to możliwe? Jak sama się przypięła? Bez mojej zgody. No i tak to wygląda. Więc ten, więc...
Ja nie widziałem jakby synchronizacji kart otwartych pomiędzy urządzeniami. Znaczy kiedyś coś takiego słyszałem, że podobno coś takiego jest na Macu, jeżeli chodzi
o
Safari.
No w Safari, ale jeżeli chodzi o w Chromie, tak tam masz tą swoją mordkę profilu, to jak sobie tam wejdziesz, tam masz synchronizacja jest włączona lub nie jest włączona. I jeżeli jest włączona, to jak sobie w to wejdziesz, zobaczysz, że masz otwarte karty teoretycznie też synchronizujące się. Ale bardzo ważne jest tu słowo teoretycznie. O tym zresztą opowiem w jednym z przyszłych odcinków, bo robię po prostu gruby research, nie chcę zaczynać tematu zanim nie zrobię do końca, żeby później nie było, ale ty nie sprawdziłeś, a to na Firefoxie działa, bla 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 i tak dalej, co nie?
Może jak będziesz na emeryturze, to weźmiesz po prostu Chromium i napiszesz swoją przeglądarkę.
No dokładnie, to jest w ogóle ten, swoją drogą, Chromium, fajnie, że tak to można pisać przeglądareczki na ten, to tak jak ci operatorzy wirtualni, bierzesz sieć główną i następnie wiesz, po prostu cyk, cyk, cyk i dziękuję.
No,
dobrze.
Tylko problem jest taki, że potem cały internet jest w rękach Google'a i w tym momencie jakby...
Zgadzam się.
Internet jest w rękach Google'a.
No, w dużej mierze. Życie. Telefony są głównie w Stanach, w rękach Apple na przykład, na taki live. Dobra, zostawmy tego Samsunga już gdzieś tam w odchłani. Natomiast chciałem przejść do kolejnego tematu i ja nie wiem do końca, o co chodzi, bo to Bartek go wpisał, ale nie powiem tego drugiego słowa, bo chciałbym jednak, Bartek, żebyśmy go nie... Więc powiem, masz jakiś problem z Orange, tak to nazwę, więc zdradź, o co kaman.
No uważam, że to są...
No, zważaj na mocne słowa jednak.
Nieodpowiednie praktyki względem konsumentów.
O, bardzo ładnie powiedziane.
Temat brzmi Orange złodzieje.
Okej, okay, temat tak brzmi.
Temat tak brzmi. I dlaczego tak brzmi? Brzmi tak z powodu dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, że może jakby mały prolog. Ja jakby jestem człowiekiem, który sam się utrzymuje, dobrze sobie w życiu radzi i jakby ma naprawdę dużo szczęścia. Tylko bardzo nie lubię, jak ktoś mi to szczęście bez mojej zgody zabiera. W tym przypadku moje szczęście jest denominowane w pieniądzach i ja jestem osobą, która regularnie nadpłaca internet i telefon. Jakby, nie wiem, kiedyś...
Czemu nadpłacasz?
Bo kiedyś miałem taką sytuację, że urósł mi tam jakieś 2-3 stówy zaległości. I od tamtego czasu, jak jeszcze nie wiedziałem, jak się oszczędza pieniądze i tak dalej, zawsze płaciłem dychę, dwie dychy więcej miesięcznie, po to, żeby nie było już drugi raz takiej sytuacji, bo po prostu uważałem to za coś słabego z mojej strony.
Fundusz strachu, okej.
Przydało mi się, jakby, nie wiem, przydało mi się to w sumie nigdy, ale po prostu, no nie wiem, nadpłacam, nieistotne. Nie mam dużej nadpłaty, mam tam 260 zł nadpłacone. Ale chodzi o to...
Okej, okay. Spoko. Sorry, że się śmieję, ale to jest całkiem duża nadpłata w kontekście rachunków już, więc wiesz. Więc...
No nie, no bo jeżeli ja płacę za internet 6 dych, a za telefon 8, no to to są 2 miesiące.
No tak, no to zapytaj ludzi, czy stosują metodę nadpłaty na 2 miesiące.
Nigdzie w życiu.
No właśnie. Ludź odpowiedział. Lud ci odpowiedział, nigdy
no,
w życiu.
No dobra, w sensie...
Jakby, no dobra, okej.
Okay. Ja może mam... Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak...
W sensie, że lepiej jakbyś sobie te pieniądze chyba zostawił jako nadpłatę do zapłacenia, niż operatorowi wysyłał. Bo co on ma z tym zrobić?
No teraz już tak zrobię. Właśnie dlatego no. Jakby...
No ale to mów właśnie, o co chodzi.
To są po prostu jakieś moje nawyki, które ja muszę zmieniać i ja to zmienię. Tylko chodzi mi o to, że... Ja nie uważam, że ludzie powinni tak nadpłacać rzeczy czy coś, tylko po prostu ja sobie takie jakieś czasami oczekiwania względem siebie stawiam, ale nieważne. No i chodzi o to, że regularnie, jak dostaję fakturę za internet, to regularnie jeden grosz ponad fakturę zdejmują mi z nadpłaty. Czyli jeżeli faktura jest na 59,89, to z nadpłaty znika 59,90. I jakby, powiem tyle, ten jeden grosz mnie wali, naprawdę wali, ale z drugiej strony mnie nie wali, bo...
Mogę być winna grosika?
Bo to jest po prostu, mogę być winna grosika co miesiąc i ja rozumiem, że jakby biorąc pod uwagę czas, który mi zajmie, żeby to wyprostować, tak, to będę stratny bardziej niż jak będę tego grosika do końca życia im płacił co miesiąc, ale no po prostu nienawidzę.
Właśnie zapisałem z boku temat na dzisiejszy tytuł odcinka Jeden grosik Bartka. To tak,
no
to,
ale
tak
no
to, widzę.
To jest po prostu stary, w sensie nienawidzę czegoś takiego. Po prostu ja mogę zapłacić za usługę 5 zł więcej, 10 zł więcej, jeżeli będzie dobrze działać i jeżeli nikt mnie nie będzie rypał na hajs. A tu jest po prostu sytuacja, gdzie jakby... I teraz jest, co jest lepsze. Dzwonię na infolinię. Oczywiście wiadomo, że w Orange dzwonienie na infolinię jest płatne, ale po prostu nie może być tak, że dla klienta Orange dzwonienie do Orange jest bezpłatne. Nie, no jak to? I co? Zadzwoniłem w styczniu do Orange na początku, że mi się nie zgadza 16 faktur, czyli 16 groszy są mi winni. I pani mówi, dobrze, to zobaczmy, jak będzie następna faktura, ja do pana zadzwonię za miesiąc. I
nie
co?
Zadzwoniła.
Nie zadzwoniła.
Klasyk.
I jakby... Nie dość, że zapłaciłem za te rozmowy z nią jakieś, nie wiem, 8 zł, to jeszcze problem nie zniknął i laska nie zadzwoniła. I jakby ja Orange bym bronił jak niepodległości. W sensie ja nie mam żadnych zastrzeżeń do ich usług poza tym. W sensie, ale po prostu takie zachowanie, no po co to jest? Jakby po co? Po co nam w społeczeństwie tego typu loty? I jeszcze jest druga rzecz. dowiedziałem się z faktury na telefon, w sensie już wcześniej to wiedziałem, że ja mam ubezpieczony wyświetlacz w Orange, co mnie absolutnie już po prostu zatrważa, bo wychodzi na to, że Orange nie wie, jaki ja mam telefon, no bo ja nie biorę u nich telefonów na abonament, ale Orange za 5 zł miesięcznie ubezpiecza mi w nim ekran. Więc jakby powinienem teraz wziąć telefon za 12 klocków jakiś kupić, nie wiem, jakiegoś...
No nie ma takiego chyba.
No jak to nie ma? Escobar phone czy coś takiego, tak?
Jezus.
Zacząć nim wbijać gwoździe, kurde, w chodnik i potem pójść do Orange, proszę mi wymienić ekran.
No jestem ciekaw, czy Folda by ci ten...
No właśnie o tym mówię, tak? Bo jakby... I teraz tak, nie wiem, co mam z tym zrobić. W sensie nie wiem, czy ja mam teraz pojechać do salonu i po prostu zacząć się w salonie pieklić, jak taki typowy po prostu Janusz? Czy jak ja mam to rozwiązać? No bo... Z jednej strony jest grosik na fakturze, z drugiej strony jest 5 zł za jakieś ubezpieczenie ekranu, którego ja po prostu nie chcę, nie potrzebuję, fuck off. Tym bardziej, że jakby nie wierzę po prostu im w to, że ubezpieczą mi że ubezpieczają mi telefon, o którym nawet nie wiedzą, że istnieje. Więc no, to nie. Są po prostu takie, wiecie, tu 5 zł, tam grosik i jakby nagle są wyniki finansowe spółki wyższe o 10-20%, tak? Bo od każdego klienta, jak tak zrobią. No i to jest po prostu nie fair.
Znaczy wiesz, to ja no, nie mogę tego tak zostawić, więc muszę dwie rzeczy ci powiedzieć. Po pierwsze miałem telefon w Orange, ba, nawet właściwie dalej mam, co by nie powiedzieć. I ubezpieczenie ekranu jest pierwszy miesiąc najczęściej za darmo, a później po prostu je sobie wyłączasz i tyle.
No to, ale jak to wyłączyć?
A to już nie pamiętam tego teraz, natomiast bodajże to można było albo zrobić w aplikacji Mój Orange, w usługach dodatkowych, to jeżeli nie możesz, to skontaktuj się z operatorem i powiesz, żeby ci to wyłączyli. Natomiast to, jeżeli tego nie wyłączyłeś na początku, albo nie zastrzegłeś na początku, że tego nie chcesz, no to ci pewnie włączyli i tyle. Jakby to, wiesz, to jest inny temat, takie usługi dodatkowe, wiadomo, to nie jest na ten, ale akurat to ubezpieczenie wiem, że jest. Więc bo pamiętam, że ja je nawet czytałem, bo zastanawiałem się nad nim, czego nie chcę sobie zostawić kiedyś. Więc widać, że ono dalej obowiązuje, w sensie ono dalej jest w usłudze. Natomiast to jedno, natomiast drugie, to ja, wiesz, no to ty im robisz problem, tak naprawdę, to powinno być, ten grosik to powinna być minimalna opłata za to, że ty im robisz problem, bo te nadpłaty, ktoś mi kiedyś powiedział w mojej byłej firmie, że dla księgowości większym problemem jest za dużo pieniędzy niż za mało pieniędzy, bo za mało to przed urzędem skarbowym wyjaśnisz, a jak masz za dużo pieniędzy, to masz większy problem, bo musisz to obsłużyć, ten jakby te wszystkie wpłaty i tak dalej, czyli musisz sobie z tym, więc może przestań tak robić.
No może nie, dlatego że w sensie akurat co do tej nadpłaty, to uważam, że bezpiecznie jest mieć chociaż miesiąc nadpłacony.
Ale to dlaczego operator ma to obsługiwać tobie? To on chce od ciebie tylko pieniądze, które się należą.
Sławek, ale to działa w dwie strony. A dlaczego jest tak, że skoro operator nie może mi obsłużyć nadpłaty, tak? To dlaczego wtedy ja mam płacić odsetki, jeżeli na przykład miesiąc się spóźnię?
Znaczy wiesz co, może Bartek zrób inaczej. Ja na przykład robię tak, że dostaję rachunek za, nie wiem, prąd albo gaz na pół roku, na przykład wystarczył takie rozliczenie półroczne. Ja po prostu dostaję rachunki, mam co dwa miesiące, ale na pół roku mi przychodzą.
Ogólnie jasne, taką, no tak się wiesz, robi, chodzi.
To wrzucam na całe pół roku i mam święty spokój. Tak samo robię z czynszem. Płacę za pół roku i mam spokój.
Ale
jeżeli coś się stanie, coś się nie stanie, zawsze mam zapłacone na pół roku w przód.
No jeżeli masz taką możliwość, nie? Bo nie, to właśnie no o to tak. Chodzi, bo tutaj jakby ja raczej uważam, że najlepiej płacić tyle, ile ci każą po prostu.
Ja po prostu robię z wygody takiej, że
ale sam stosuję też metodę.
Nie chcę się pamiętać
też
co miesiąc.
Też robię w ten sposób, też płacę nadpłatę, ale ja płacę nadpłaty typu nie wiem, że jej rachunek jest na 50 by było złotych, to ja bym zapłacił 51, żeby ta końcóweczka się tam zgadzała, żebym nie miał jakiegoś głupiego kredytu. Nigdy bym nie pomyślał o tak dużej nadpłacie, ale okej, okay, jakby taka twoja metoda, ja na twoim miejscu skonsultowałbym z operatorem, jeżeli jest to możliwe, jak to tak naprawdę oni na to się zapatrują. No,
czyli
nie?
Jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, trzeba się po prostu wbić do salonu.
Nie, ja bym to robił, w ogóle nie robiłbym tego przez, ja ci powiem, wiesz jak ja bym to zrobił na swoim miejscu, ja bym to zrobił przez social media, to najskuteczniejsza metoda moim zdaniem.
No.
Najpierw ruszyć ich przez ten, czy można prosić o kontakt, bo ciągle mnie traktujecie per noga, albo pani się miała skontaktować. No niestety, w dzisiejszych czasach najpierw pisać na Facebooku, na Twitterze, oni ci odpiszą, że oni się tym nie zajmują, ale na pewno tutaj czy tam otrzymasz pomoc. I to wbrew pozorom ma znaczenie, bo chodzi o to, że później zawsze możesz, widzicie, próbowałem skorzystać z waszego oficjalnego kanału i to nic nie daje. więc wiesz, ja bym tak ten, natomiast to pytanie, jak mocno cię to zajmuje, tak, jakby faktycznie 16 groszy rozumiem, Rozumiem, szanuję, wiem, że
chodzi o sam fakt,
Rockefeller nie stał się multimiliarderem, nie dlatego, jest... że przepuszczał pieniądze nie, przez palce.
Nie, no stary, wiadomo, że nie będziesz milionerem, jak 16 groszy w 16 miesięcy oszczędzisz. To jakby to jest żadne bycie milionerem, ale po prostu to, że dzwonisz do operatora, musisz mu zapłacić za to, że do niego dzwonisz, pomimo tego, że to jest jego wina, a nie twoja. I potem jeszcze ten operator macie w czterech literach i nie odzwania. No to.
No tak,
to
tak, jest tak, po tak, prostu... tak. O, tak samo operator ja rozumiem, powinien do ciebie zadzwonić z pytaniem: panie, po co pan nam tyle tych pieniędzy wysyłasz?
W sensie ja po prostu rozumiem, że w Polsce jakby wiele razy słyszałem jakieś zarzuty do operatorów, zawsze ich broniłem, a dzisiaj jakby uważam, w sensie jakby moje poglądy się zmieniają, tak? I dzisiaj na przykład już rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie po prostu, nie wiem, na przykład mają alergię na Plusa.
Ale ty wiesz, albo to jednak ja bym nie skreślił operatora, dlatego że mieli się 16 groszy, rozumiem, no ale to jakby wiesz, gorzej jak ci nie działa internet po prostu z gruntu, tak? I wiesz, i jakby też chciałbym nie demonizować, bo każdemu zdarzają się błędy w systemach i tak dalej, wiesz, takie to może być błąd w systemie dosłownie, który być może odkryłeś, więc wiesz, więc jakby, bo na przykład jak jest nadpłata, to wychodzi, że system zaokrągla sobie w górę, no nie wiem, rozumiesz, że jakby ja bym aż tak nie demonizował tego, że teraz wiesz, bo to brzmisz tak, jakbyś chciał zerwać umowę, bo ci grosz ci...
No chciałbym, tak, jakby gdyby był operator, który oferowałby mi podobną jakość usług i nie rypałby mnie na hajs, to bym w tym momencie zerwał umowę.
No dobra, to sprawdź.
Dobra, Bartek, powiem ci jedną rzecz. Nie miej abonamentu, przejdź na kartę, masz święty spokój.
Ale to on mówi też o internecie chyba, wiesz? Jakby o takim łącznym
tym. No chyba, że tak, okej, dobra.
Więc ten, no nic, no... Możesz użyć ich internetu do tego, żeby wiesz, pogadać, może z tego powodu zerwać umowę, być może możesz. Dobra, panowie, pójdźmy dalej. O, ja ci zaraz pokażę przykład tego, jak można fajnie zrobić, że tak powiem, użytku. Może nie w konia, no bo to jest wszystko jawne, ale chciałem porozmawiać o nowym cenniku Revoluta. Wszyscy używamy Revoluta, cała nasza trójka, więc ten. I zapewne już czytaliście cokolwiek, mam nadzieję, o tym, że Revolut od sierpnia wprowadza nowy swój cennik. Ja trochę wychodzę, tak. Ja wychodzę troszkę z założenia, że jest to dopasowanie do rynku i wiem, że na Revolut wylała się całkiem spora taka fala hejtu za to. Tak jak kiedyś na mBank za pierwsze wprowadzenie opłaty za kartę 2 zł. Natomiast powiem wam szczerze, że jak patrzę może tak krótko o tym samym cenniku, co tam tak naprawdę się pojawia, miesięczny limit bezpłatnej wymiany walut zostaje zmniejszony. Ja mówię to warunki polskie, więc znaczy podaję ceny na Polskę, raczej kwoty z 20 tysięcy do 5 tysięcy złotych, to powiem wam, że z tego co wiem, to w Niemczech będzie 1 tysiąc euro, więc to jeszcze mniej. Powyżej tego limitu prowizja będzie 0,5%, to jest bez zmian. No wiadomo, że w wersjach premium, metal i tak dalej, to w ogóle nie jest, nie ma tego limitu. Bardzo powiem wam, że weekendowa prowizja za wymianę walut trochę boli, bo zostanie zwiększona z 0,5% do procenta. To oczywiście nie są wielkie kwoty przy małych kwotach, ale dalej jednak jest to tak o 100% podniesienie, co nie? Do tego mamy tam przelewy, opłaty za przelewy w walutach innych niż polskie, złote i euro tam 2,50, były wcześniej za darmo, ale jedna transakcja jest za free w tym. Natomiast no jakieś tam przelewy w walucie też jakby na przykład jeżeli przelewacie gdzieś tam na zewnątrz poza strefy Unii Europejskiej i tak dalej, to nawet 15 zł czy 20, na przykład w dolarach za przelewy czy 25 zł będziecie musieli płacić i tak dalej. Więc nagle pojawiły się opłaty. I mnie osobiście najbardziej boli to przewalutowanie w weekend, bo ja nie wymieniam aż tak dużo pieniędzy, żeby tam mieć problem rzędu, znaczy aż tak dużo. No jakbym miał ten 1000 ten, to bym pewnie zmienił albo usługę na jakiś kurw, albo kupiłbym sobie pakiet premium. Natomiast nie wiem, co wy sądzicie, ale ja uważam, że robienie z tego burzy negatywnej jest dla mnie niezrozumiałe, dlatego że Revolut też musi na czymś zarabiać, tak? Oni tam wiadomo, że zarabiają na tych jakichś tam kursach, jakichś tam tym, że mają nasze pieniądze i tak dalej, ale no wiecie, no, opłaty są normalną rzeczą. Ja jakby uważam, że dalej ten pakiet bezpłatny jest spoko. Tym bardziej, że od pewnego czasu w pakiecie bezpłatnym pojawiły się nowe funkcjonalności, które wcześniej były w pakiecie premium. I na przykład na to nikt nie zwraca chyba uwagę. Ja tutaj bronię dalej Revoluta, mimo że miałem z nimi sporo niefajnych przygód. Ale powiem wam, że na przykład teraz, nie wiem czy zauważyliście, czy jest to wam potrzebne. Na przykład jest w pakiecie free jest wirtualna karta za darmo. Ta jakby druga. Ja sobie, no tak, ja sobie taką założyłem, żeby tam, gdzie totalnie nie chcę podpinać swojej takiej głównej karty, a nawet karty Revoluta, to mam podpiętą taką drugą kartę, którą zawsze mogę zamknąć już jeszcze szybciej. Do tego przelewy takie bardzo szybkie były do tej pory tylko w pakiecie za darmo. Przepraszam, pakiecie premium i metal. A teraz natychmiastowe takie ultra szybkie przelewy są dostępne także w pakiecie za tym free, co uważam za świetną rzecz. Więc jeżeli ja mam to wymienić na to, to ja to mi tak i to mi ten cennik totalnie nie przeszkadza. Nie wiem, jakie jest wasze podejście.
No ja Revoluta używam może 3 razy w roku tak naprawdę na wyjazdach jakiś za granicę, to max jest 3 razy w roku, więc mi to nie robi w ogóle różnicy, bo w Polsce w ogóle go nie używam, absolutnie zero.
Rozumiem.
No chyba, że zamawiam, wiesz, jakiś, nie wiem, AliExpressów, co tak się zdarza bardzo rzadko, czy jakichś Amazonów, no to wtedy ewentualnie.
Jakie metody płatności używasz, jeżeli kupisz coś w sieci?
Blik.
Blikiem płacisz, okej, okay. Czyli płacisz bezpośrednio z konta. Ja wolę na przykład płacić kartą, bo karty mają tą usługę chargeback, co nie? Czyli jakby jest dodatkowe ubezpieczenie tego, ale to tak chciałem. Co?
Kredytowe karty mają tę usługę.
Nie, debetówki też mają. Debetówki też mają. Wiem, bo sam z niej korzystałem w mBanku. Ze zwykłej karty Delfinka.
Więc ja mogę powiedzieć, że zniesienie limitu z 20 do 5 to jest bardzo słaby ruch dla mnie.
Okay.
Dlatego, że jak byłem w ubiegłym roku w Marsylii, to wyjazd na tam, nie wiem, 9 dni na dwie osoby ze spaniem po drodze w Niemczech i tak dalej, Szwajcaria, no wszystko, wyniósł mi prawie 8 koła. Więc.
No to już byś wszedł w opłatę, tak? To już byś wszedł w opłatę.
Bym wszedł w opłatę, dlatego że wszystkie rzeczy, czyli całe paliwo i tak dalej, płaciłem na bieżąco. To nie było tak, że na przykład bilety lotnicze miałem, które kupiłem wcześniej, hotel miałem, który kupiłem wcześniej i tak dalej. Tylko całość, jakby, znaczy Airbnb kupiłem wcześniej, ale Airbnb kosztowało mnie 2, więc jakby i tak byłbym tysiak ponad limit. To jest jedna rzecz. Zresztą druga sprawa też jest taka, że ja na przykład w swoim jakby budżecie domowym przewiduję jakby to, że mam część poduszki finansowej odłożonej we frankach. I to nie jest dużo pieniędzy, to jest 5 koła, ale to po prostu leży we frankach na Revolucie. I ja nawet chciałem to zwiększyć. Bo to jest o tyle dobre, że w momencie, kiedy by było tak, że teraz nie wiadomo, co się wydarzy po koronawirusie i tak dalej, to zawsze, jeżeli złotówka by się spadała, to ja mam chociaż oszczędności we frankach, które jakby są odporne na to, co się dzieje u nas lokalnie. I to jest dla mnie dosyć duży problem, że jakby w tym momencie wchodzi ten limit, no bo okej, mogę wtedy nie wymieniać wszystkiego od razu. Natomiast no...
Możesz kupić po prostu opcję premium. Nie, to nie są jakieś wielkie pieniądze.
Jakby to są wielkie pieniądze w momencie, kiedy jest tak, że trzymasz pieniądze, które trzymasz w innej walucie i nie zarabiasz na nich w żaden sposób. To jakby to są wielkie pieniądze wtedy. Więc nie kupię opcji premium. Bardziej się zastanawiam nad tym i ciebie będę pytał o to, jakie są inne możliwości bankowe trzymania usług podobnych do Revoluta, jeżeli chodzi o walutowanie.
Co najmniej dwie ci mogę podrzucić.
No właśnie. Natomiast pozostałe opłaty w stylu weekendy, prowizja uważam, że jak najbardziej powinna być, dlatego że no, to oni się wystawiają na ryzyko finansowe w momencie, kiedy oni mają tylko 0,5% i wiadomo, że można kupić jakieś opcje walutowe i inne tego typu motywy, ale
no w weekend nie masz tych nie, tak, masz problem tych kursów walutowych i tak dalej.
Tak, no bo tym bardziej, że na przykład w obecnych czasach po prostu czasami się budzisz w poniedziałek rano i waluta wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała w piątek po południu. I to może być bolesne, więc ja się tu akurat nie dziwię. Przelewy w innych walutach niż, niż złotówka i euro, no... No nie wiem, ja myślę, że tutaj powinny być te waluty, że tak powiem, europejskie ujęte, ale okej. Mam pytanie, karta będzie bezpłatna czy nie?
Tak. Tutaj nic się nie
karta, da. Karta pozostaje bezpłatna, okej.
Tak.
No to tyle dobrego.
No rozumiem, że ciebie to jakby... Co miesiąc używam tej funkcji. Na szczęście nie podchodzę po limit. Nawet 1000 euro, więc jakby nie mam tego problemu, ale gdybym faktycznie podchodził, to wtedy alternatywa byłaby dla mnie bardzo kusząca, typu właśnie usługi typu Kurw. No ja mam jeszcze N26, który sam w sobie jest traktowany jako taki właśnie bank. No, on jest bankiem, w Niemczech to jest bankiem, mhm. ale po prostu jest traktowany jako fintech, tak? Natomiast swoją drogą bardzo fajny, bo można nim też robić fajne przelewy, bo on używa tej Moneyzy, czy jakoś tak, usługi, ale tego jest sporo, bo jest, tak jak mówię, Kurw jest, jest jak to się nazywało, Deep Pocket, więc takich usług mogę ci później podrzucić. Zresztą może w przyszłości porozmawiamy sobie o jakichś alternatywach. Szczególnie, że te alternatywy, pamiętaj, jakbyś jakąkolwiek zakładał wcześniej, warto poszukać, bo większość takich usług ma jakieś bonusy za starty, wiesz, za polecenia i tak dalej, i tak dalej. A daj zawsze znaka, możemy się tam powymieniać. Na przykład N26, ciekawostka, za polecenie ma 15 euro oraz użytkownik, który zakłada też, dostaje 15. Tak było jeszcze niedawno, w końcu, bo teraz dość dawno nie sprawdzałem, ale było 15 euro za polecenie i 15 euro dla użytkownika, który był polecany, tak? Czyli całkiem miły starcik. Oczywiście trzeba było spełnić jakąś tam warunek. Ten użytkownik, który tam zakładał konto, żeby dostać te 15 eurasków, musiał spełnić określone warunki, ale to też było spoko. Wiesz, no a 15 euro to już taka nawet milutka kwota na start. Nie? Zawsze taki miły starterek. Zawsze można przepuścić pieniądze.
A jeszcze takie mam pytanie. Ile kosztuje Revolut Premium?
Revolut Premium, nie wiem ile kosztuje
50 zł chyba?
Nie. 20 chyba kosztował w Polsce, albo
3... miesięcznie.
Miesięcznie.
Tak, i co, miesięcznie, 30 zł kosztuje.
Co 30, co ważne, to nie jest napisane, usługę musisz wykupić na rok.
A, widzisz,
a tu nie ma także na miesiąc. Nie, to się nie da.
No to, to jest bardzo duża opłata, dlatego że 30 zł razy 12 to jest 360.
Zgadzam się z tobą, ale powiem ci, że wszystkie te fintechy w wersjach premium są drogie, ponieważ nie patrzą na cenę Polski, tylko biorą ci po prostu cenę, jaką ma stabilizowaną dla Europy. I na przykład w Niemczech banki są drogie, generalnie drogie, może poza Comdirect i właśnie N26, ale jak ja chciałbym wykupić pakiet taki dodatkowy w NC, w N26, to on jest jeszcze droższy niż ten w Revolucie. Wiecie o co chodzi? Więc jakby banki w Polsce są tanie. Dlatego to, a ta cena 30 zł moim zdaniem jest taką ceną europejską, która została przedenominowana, jak tu Bakterio ładnie powiedział, na złotówki i wyszło 30 zł. I to jest drogo, też tak uważam. Szczególnie, że wiele funkcji z wersji premium przeszło do wersji free. Wprawdzie w wersji tej premium masz tam dodatkowe usługi, to tobie może się przydawać, typu inwestycje tam na giełdzie, tam więcej usług jest bezpłatnych i tak dalej. Ja tam nie wiem, jak ty tam grasz, przepraszam, na giełdzie tak się nie gra, na giełdach się inwestuje. Więc tak samo jak w telefonach nie ma baterii, tylko są akumulatory. Natomiast tylko chciałem powiedzieć, że wiesz, no to też jest dla ciebie do rozważenia. No musisz na to popatrzeć, tak? Szczególnie, że jeżeli szanujesz swoje pieniądze i chcesz, żeby one racjonalnie ten, to wiesz, możesz skorzystać z innych opcji. Mieć Revoluta, ale dodatkowo na przykład spojrzeć na jakąś usługę typu właśnie Kurw wskazany wcześniej. Ale to możemy porozmawiać też po odcinku. Tak czy owak, mnie to osobiście nie boli, ale rozumiem, że podałeś bardzo konkretny przykład siebie, bo ja na przykład co miesiąc wymieniam, ale mniejsze kwoty, a ty wymieniasz rzadziej, ale większe kwoty. Jakby więc to na przykład Damian, ciebie to może zaboleć, faktycznie jak wyjedziesz, bo jedziecie gdzieś tam do Portugalii z Julitą i wiesz, i nagle się okaże, że musisz przewalutować dużą kwotę pieniędzy. Na szczęście są jeszcze kantory internetowe, tak? To też jest dobra opcja.
No tak, ale wiesz co, ja tak uważam, że jeżeli to miałeś takiego Revoluta, jak wyjdziesz sobie na przykład te 3 razy w roku za granicę i go użyjesz, na przykład, nie wiem, wydając...
A to i tak się będzie opłacać swoją drogą.
To i tak się będzie opłacało, więc generalnie. Ja uważam, że ten 1% przy wydaniu, nie wiem, 2 razy do roku 3000 euro, no to nie ma jakiejś totalnej tragedii, no. Tak ja uważam, nie, no, ciężko. 30 euro no to bez przesady.
Ale to nie chodzi o ten 1%.
Znaczy tam będzie akurat przy przewalutowaniu, to jest 0,5% od nadwyżki. To nie jest... To by chodzi o opłatę weekendową, która będzie teraz wynosić 1% od, też od wartości, tak? Od czego? No przecież nie od ten... Czy tam nadrzutu,
Nie chcę jakoś ściubić, natomiast po prostu wizja tego, żeby trzymać, bo akurat powiem tak, no oferta na przykład mBanku, jeżeli chodzi o konta walutowe, mnie nie satysfakcjonuje.
To jest zdecydowanie.
Więc...
Ale wiesz, Alior ma na przykład bardzo dobry kantor ten walutowy. To jest dla ciebie do rozważenia. Masz na to spokojnie czas. Tak czy owak, ta opłata będzie obowiązywać od sierpnia. Więc poinformowali...
No, ja po prostu chciałem tylko naszych słuchaczy, że tak powiem, zachęcić do tego, żeby odkładać pieniądze jakieś tam, nazwijmy to poduszki finansowe w obcych walutach. Najlepiej jakby we frankach, ale to jakby uczą tego sytuacje kredytów frankowych. I po prostu ja sam jakby chcę to cały czas mieć, tak? Cały czas jakby chcę mieć poduszkę finansową we frankach i po prostu szukam jakby dostarczyciela tej usługi, tak? I płacenie w tym momencie Revolutowi, jeżeli masz na przykład 20 tysięcy złotych we frankach, to te 360 zł za premium to jest 1,8% w skali roku. No, tylko weź pod uwagę, że te franki w żaden sposób ci się nie mnożą, tak? Wiadomo, jakby nie ma żadnego produktu bankowego, który by w tym momencie mnożył franki, ale no... Trochę to boli, to nie?
No boli, boli, boli.
W przypadku takich rzeczy jak poduszka finansowa, no ważne jest to, żeby tam w ciągu, nie wiem, 5-7 dni być w stanie się do tego dobrać, tak? Żeby to było jakby pod ręką, a nie, że to będzie tak, że teraz, żeby to zmonetyzować, to potrzebujesz miesiąca, dwóch. Mhm.
Dobra, przejdźmy dalej. No jest taka moja propozycja. I czas na bardzo fajny wątek tego odcinka, który znowu chyba wyjdzie nam jakiś kolosalny, tak jak patrzę po czasie. PS5, to może tu aż tak długo nie musimy zostawać, bo jestem tylko ciekawy oczywiście waszego zdania na temat. Ja wiem, że wygląd się nie liczy, w konsoli liczą się gry, w konsoli liczy się to, jakie są ekskluzywy, ale błagam, musimy porozmawiać chwilę o tym wyglądzie PS5, jak się wam podoba.
No to ja może zacznę, co?
Proszę cię bardzo, jako dyżurny gracz tego podcastu.
Tak, najbardziej. No generalnie tak, są dwie wersje.
Kupisz czy nie kupisz? Edition.
Nie, nie, tak. Zacznę od swojej strony, tak, spokojnie. Okay. Są dwie edycje, Digital Edition i
symetryczna i niesymetryczna, tak się powinien nazywać.
Tak, generalnie cieszy mnie to, że są dwie wersje, nie narzucają ludziom kupowania tylko wersji online gier, ponieważ uważam, że mega zaletą konsol jest fakt, że możesz kupić sobie pudełkową wersję gry, ograć i sprzedać. Albo wymienić się z kimś, albo kupić używkę.
A cyfrowej nie możesz.
Nie możesz cyfrowej. No tak, ja z tego korzystam i bardzo się cieszę, że będzie wersja na płyty. Jaki jest tego minus, że będzie wersja z wejściem na płyty? Po pierwsze, pewnie będzie trochę droższa. Mówiąc trochę, obstawiam, że jakieś 200 zł.
Patrzę na ten minus 300. Właśnie.
Tak obstawiam. A druga jest tak przebrzydka jeszcze. Jest tak brzydka. Wiesz co? Ta wersja z wejściem na płyty wygląda jakby tak dzień przed premierą stwierdzili: ty kurde, nie ma wersji z wejściem na płyty. Zróbmy coś. Dobra, róbmy garba.
Dokładnie.
No tak to wygląda. Wspomina
to iPhone'a z tą baterią, taką, z tym takim etui, wiecie, jak się
no,
to
no,
rzuca.
No, dokładnie.
To tak, etui. Tak. I jeszcze ja faktycznie patrzę na ten wygląd PS5 tak z przodu, tej zwykłej, tej cyfrowej. No okej, okay, symetryczny wygląda jak wieżowiec, jak Centurion z Battlestar Galactica, whatever, ale tamta ale druga ten... to po prostu faktycznie coś tam nie wyszło na poziomie projektowania. Nie,
fatalnie wygląda. I generalnie co, tam wydajność oczywiście będzie większa i tak dalej, nie chcę mi się na tym rozwodzić, każdy sobie specyfikacje zajdzie w sieci, generalnie AMD dostarcza i Radeonki no tak. dostarczają i powiem tak, Sony zapowiedziało sporo ekskluzywów, które wracają, czyli nowy Horizon, teraz będzie Forbidden West, nowa Forza, Boże, Gran Turismo 7 oczywiście, Ratchet & Clank, jakiś nowy Spider-Man i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wyszło też trochę gówna się rozlało, bo nowy Spider-Man, ten Miles Morales bodajże się nazywa.
Tak, ale tam słyszę, że to cały czas jest...
To jest oparte o ten, o tego Spider-Mana co do tej pory, to taki dodatek. Więc
ale jesteś pewien, że to tak jest? Bo ja wiem, że czytałem o tym, ale już pojawiają się kolejne informacje o kolejnych rzeczach, więc tam jakby nie chciałbym, żebyśmy...
Dobra, nie będę mówił, generalnie jest zadyma z tym trochę. GTA, znaczy Rockstar zapowiedział GTA 5. na nowe konsole. W ogóle jeszcze takiego mema widziałem, nie? Że miałeś GTA kiedyś, GTA 3, GTA 4, GTA 3, GTA San Andreas, GTA 4. Trylogia GTA, trylogia GTA teraz, GTA 5 na PlayStation 3, na PlayStation 4, na PlayStation 5.
Ja, trochę tak wygląda, no. To faktycznie.
Generalnie, no, pod względem pewnie jakichś gier i tak dalej, ekskluzywów, na pewno będzie lepiej niż Xbox, bo Xbox nigdy ekskluzywami nie stał. I powiem tak, kurczę... Powiem tak, ja bym kupił, tylko dwie rzeczy mi przeszkadzają. I na trzecią czekam. Po pierwsze, nie znam ceny, to jest ta rzecz, na którą czekam. Druga rzecz, nie wiem, czy gry wszystkie z czwórki pójdą mi na piątkę. To jest dla mnie absolutny must, bo ja jak Wiedźmina nie będę miał na piątce, to żadna siła mi nie zmusi.
Może wydadzą specjalnie Wiedźmina 3 na piątkę.
Nie, jak wydadzą, spoko. Kupię Wiedźmina, ja Redów mogę, naprawdę Redu mogę płacić do końca życia za Wiedźmina, naprawdę.
To jest na giełdzie rośnią pieniążki Redu. Dobrze.
Nie, mówię, Redo mogę płacić. Jak wydadzą wersję na PS5, spoko. Bo naprawdę, tak naprawdę, a i musi The Last of Us jeszcze jedynkę muszą wydać na PS5, bo to też jest gierka, którą uwielbiam po prostu. Wiem, że jest dwójka, której na razie nie będę kupował, bo i tak nie mam czasu grać za bardzo ostatnimi czasy, więc dopóki nie pokończę jeszcze paru innych gier, które mam na czwórkę, to kupowanie nowych gier, żeby stały na półce przez następny rok jest bez sensu. Dlatego wszystko w swoim czasie, ale No mówię, no jeżeli cena nie będzie jakaś zaporowa i jeżeli będą gry z czwórki dostępne na piątkę bez problemu, to rozważę zakup piątki mocno. Tylko wiecie co? Bardzo mi przeszkadza wygląd tej konsoli. Po prostu tak mi to przeszkadza, że no nie wiem. No.
Znaczy pytanie brzmi, czy będzie czarna wersja w ogóle.
Jak nie będzie czarna wersja, najlepiej matowa, bo czwórka oczywiście matowa, no to myślę, że będzie dużo lepiej to wyglądało. Bo do tych podświetleń niebieskich takich, co są wewnątrz tej konsoli i na padzie, spokojnie mam zastrzeżeń, nawet mi się podoba. W ogóle nawet pad biały mi się nawet podoba, tylko tak wolałbym czarny, ale ten biały nie przeszkadza mi. Ale te obłości i ten świecący plastik przynajmniej ze zdjęć w piątce najbardziej mi przeszkadza, wiecie? Mhm. Pomijam fakt, że i tak będąc nauczonym doświadczeniami z poprzednimi konsolami, wstrzymałbym się i nie kupowałbym na premierę w życiu żadnej konsoli, tylko potrzebowałbym przynajmniej rok na drugą rewizję chociażby.
Jasne. No dobrze, a Bartek, chcesz coś powiedzieć?
No mi się z wyglądu podoba pad. Mhm. Nie podoba mi się konsola. Mhm. Jest to bardzo ciekawa bryła. No żeśmy się tutaj wymienili. No to jest bardzo ciekawa bryła, tylko jak to pod telewizorem postawić, jakby.
No właśnie, bo Sony promuje co dziwo pierwszy raz chyba od lat, żeby tą konsolę stawiać pionowo, a nie poziomo.
Tak, jest też, będzie też podstawka, żeby trzymać poziomo. Chociaż powiem wam szczerze jedną rzecz. Ja sobie na przykład Xboxa X nie wyobrażam położyć na bok.
No ja też nie.
Tam też jest ten problem tak naprawdę.
Promuje, żeby stawiać poziomo, tak?
Znaczy, mówisz o Sony, bo nie usłyszałem?
Tak, że Sony promuje, żeby stawiać poziomo.
No, na wszystkich prezentacjach jest głównie tak, chociaż widziałem tą wersję bokiem położoną, już widziałem jej przeróbki, że na przykład do środka ktoś grilla załadował i tak dalej. I takie, ten, oczywiście tego jest masa, w ogóle tych memów, to tam świat został zalany memami, tak? W ogóle swoją drogą jedno jest pewne, trzeba oddać Sony, że mówią o tym designie, wszyscy o tym mówią, tak? Więc wiecie, więc jakby w kontekście Xboxa X, który zresztą uważam, że jest po prostu piękny, to jest kwestia jakby, no, ale to nie jest ważne, to jest prawda, że na końcu w konsolach nie liczy się, jak ona wygląda, tylko co na niej grasz, bo nie...
Ja się pocieszam jeszcze, że Debrand może coś zrobić.
A no tak, a inna rzecz jest, ja się pocieszam tym, że najlepszą konsolą do gier zawsze pozostanie PC, więc...
No oczywiście, że tak.
No sorry, no, przepraszam, no, ale taka rzeczywistość, no, więc ten...
No w każdym razie jakby mi się mnie dziwi trochę jej rozmiar, bo z tego co widziałem to jest dosyć spora.
Tak, jest zwiększenie tak, wszystko inne.
To jest dosyć wstrząsające, natomiast no kurde, no cieszę się, że będzie nowy Ratchet. Jakby na max się cieszę. Cieszę się też, że będzie nowy Horizon.
Znaczy się ty kupisz, z tego co dobrze rozumiem, piątkę.
Nie, ja nie kupię, znaczy na pewno nie w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Ale, ale kiedyś kupię, bo po prostu bym sobie popyknął w te gierki i jak będzie w jakiejś tam cenie pod tytułem Tysiak 2, to jak najbardziej sobie mogę wziąć. Aczkolwiek obecna PlayStation 4 mi jak najbardziej w tym momencie wystarczy. Mhm. I tak jeszcze nie przyszedłem wszystkich gier, które mam kupione na PlayStation 4.
Właśnie. No cóż to, ja też podejrzewam, że...
Ja w ogóle nie gram,
ja też podejrzewam, że czwórkę będę wymieniał dopiero wtedy, kiedy ogram wszystko, co jest na czwórkę i piątka spadnie z sceny i pewnie wyjdzie następna rewizja i tak dalej.
Dokładnie, ja pewnie poczekam na Slima i ich kupię Slima, no.
To jestem ciekaw, jak będzie wyglądał, to bez tych białych dodatków.
O, byłoby super.
Byłoby super, tak.
No właśnie, tak zwany router ze skrzydełkami.
Chociaż uważam, że pad jest jakby krokiem w dobrą stronę, może nie, że biały.
Ale ogólnie technologicznie i tak dalej.
Tak. Podstawka pod pad do ładowania.
Bo pady uważam, że są lepsze od Xboxa generalnie do tej pory. Takie jest moje zdanie.
Mhm. To tak zrobię miksa.
Ja muszę sobie zobaczyć, bo ja chyba nie, ale...
Ja chyba nie. Podoba mi się to.
Ja chyba tak nie uważam.
No to popatrz, bo chcę zamknąć ten temat.
A przeniesieli joystick czy nie na górę?
Nie.
A nie, został. Czyli no to nie, to ja jeszcze... Ja uważam, że w padzie Xboxa to, że masz jedną pozycję kciuka, gdzie masz jakby wyprostowany palec, a nie zgięty, jest bardziej ergonomiczny.
Dobrze, panowie, lećmy dalej, kolejny
wątek. Ale cieszę się jeszcze jedna rzecz. Cieszmy się, bo kiedyś była taka wizualizacja PlayStation 5 Pro z takim jakby wycięciem. Teraz to widzę i to było jakby przez jakiś czas w internecie hulało, że to jest wizualizacja PlayStation 5 i tak będzie wyglądało. To jakby i tak się dobrze skończyło.
Dobrze. Fidli. Kolejny wątek. Bartek, chciałeś, rozumiem, że zacząłeś używać,
ja
jesteś zachwycony.
Na rozstaju dróg. Ja jakby używałem kiedyś tego jeszcze, zanim byśmy zaczęli nagrywać podcast. Mhm. Obecnie jest tak, że widzę, że za dużo czasu poświęcam na szukanie wiedzy, tak to nazwijmy. i mam dosyć nieuporządkowane źródła i chciałem sobie to uporządkować za pomocą Feedly, tylko moja jakby... To jak to uporządkować, jak tego używać, to ja wiem, natomiast bardzo zastanawia mnie temat tego, tych dodatkowych usług płatnych od Feedly, no bo w materiałach marketingowych, które wiadomo zawsze będą bardzo korzystnie stawiać tego typu feature'y, to wygląda bardzo obiecująco i chciałem się tak trochę podpytać, co wy o tym myślicie. Czy używacie, czy może używacie jakiegoś innego czytnika, który jest równie fajny?
Raczej dla jasności ja używam Feedly jako agregatora. To jest mój zamiennik Google Readera, więc po prostu nieodżałowanego. Natomiast Feedly nie używam jako czytnika na końcu, ponieważ mam do tego inne aplikacje. W ogóle nie myślałem o Feedly Pro, nie ma tam nic takiego, co by mogło mi... Nawet nie potrzebuję...
A ten Leo Skills cię nie...
Ale to mnie w ogóle nie obchodzi, bo ja mam swoje źródła, mam je podpięte, w sensie to, co daje mi Feedly aktualnie w 100% zaspokaja moje potrzeby, jeżeli chodzi o czytnik. On ma tylko... Feedly ja potrzebuję jako agregator, jako hub. Tylko tyle. Rozumiesz? Więc ja tam usuwam źródła albo dodaję źródła, natomiast ja sobie to bardzo pod siebie ten... Damian oczywiście wie, bo to od niego tak naprawdę mam, jakby mam, w sensie od niego mam link, że do na telefonie używam Palabra w wersji premium, a na komputerze używam Next Gen Readera. I to jakby mi służy jako domyślne czytniki. Natomiast mam to wszystko po swojemu poukładane, tak jak mi odpowiada. Natomiast też mam tak, że ze względu na to, że jestem bardzo odcięty teraz, to u mnie lecą wycinki wszystkiego, co jest związane z polityką. I tak to niestety i tak dociera do mnie, ale na Twitterze i tak dalej, to jakby to traktuję jako swoje źródła mediów. Co do wersji premium, ponieważ wiesz, ja powiem ci tak, kup, przetestuj, tam nie masz abonament, czy w sensie nie masz umowy, więc możesz sobie po prostu przetestować, przekonać się, czy ci pasuje. Ja bym tak zrobił, w ogóle bym się nawet nie szczypał. Jeżeli bym coś czuł, że to jest spoko, że potrzebuję na przykład poukładania mojego feedu, cokolwiek do czego by ci się mogło przydać, ja bym tak zrobił po prostu. Natomiast sam nigdy nie używałem i nie planuję, nawet nie wiem, co tam jest w tym Feedly Pro.
To, co mi się podoba, to to, że na przykład w tym Pro jest opcja w takiej pośredniej wersji Google News Feeds. Do tego masz Twitter Feeds. Do tego masz likeboardy, czyli jakby, jeżeli dobrze rozumiem, to no wiesz, podobne. Do tego masz możliwość filtrowania tego, czego nie lubisz. I deduplication, czyli jakby usuwanie duplikatów. No i jeszcze masz takie summarization, czyli jakby spinanie wątków, jeżeli dobrze rozumiem.
A to jest na Pro, czy to jest Pro Plus? Bo patrzę, że to oni mają trzy pakiety w ogóle. Mają Business Pro Plus. Okej, okay, to to w ogóle nie... Znaczy nie zapomnę, tutaj widzę, że jest opcja na przykład zakupu rocznego w cenie 45 dolków za pierwszy rok. Już tam z jakąś zniżką 30%. Natomiast jedyną rzeczą, która tak naprawdę mogłaby mnie interesować, mnie tak dostęp źródeł nie za bardzo. Ten Google News mam w Google News. Natomiast zresztą mam usunięte to, jakby unikam, tak jak mówię, jakby nie potrzebuję więcej i tak nie mam czasu na te treści, bo wiesz, doba jest skończona. Jedynie w wersji Pro jest zapisywanie do Evernote'a, Pocket'a i OneNote'a, więc to jest jedyne, co mogłoby mnie interesować, ale też tego nie potrzebuję, bo ja i tak to... powiem brzydko, ekstrahuję, czy tam eksportuję do innych narzędzi, tak jak mówię. Natomiast wiesz, raczej uważam, że to dość wysoka cena jest w ogóle za to.
Tak, ja też tak uważam. Dlatego tego nie kupiłem od razu.
Natomiast możesz przetestować i kupić sobie na 30 dni, tam wiesz, za 12 dolków, lub zrobić inaczej. Pewnie jest taka opcja, jak jakiś tam money back guarantee. Wiesz, że jak potestujesz i przez pierwszy tydzień ci nie podejdzie, to może pan nam, to może się pan do nas zgłosić. I po 15 kontaktach z supportem, gdzie te będą pytać, ale na pewno, ale damy panu jeszcze 5% zniżki, to może ci faktycznie wtedy anulują, bo to tak zawsze jest najczęściej. Więc wiesz. Natomiast powiem ci, że nie za bardzo, raczej, ale w sensie Google News masz w Google News. Follow Twitter
no właśnie, feeds. Ale to jest ten problem, to znaczy to jest akurat problem, który ja próbuję rozwiązać, czyli to, żeby nie było, bo ja teraz obecnie mam tak, że ja wchodzę w Safari, tak, czy tam przeglądarkę jakąś inną, whatever, i na przykład otwieram jakieś tam, nie wiem, trzy interesujące mnie blogi i do tego jakby, dajmy na to Facebooka, bo ja jakby cały czas Facebooka niedużo, ale używam i tam są jakby, ja mam dosyć mocno wybranego Facebooka.
No tak, mam podobnie.
No, do tego masz potem jakieś strony typu The Verge, Hypebeast, nie wiem, High Snobiety i takie różne. I to jest kolejne jakby odwiedzanie. Potem jest Twitter i jakby scrollowanie po prostu feedu, gdzie też jakby szukam i znajduję te rzeczy, które mnie interesują. I zdarza się też często, że czytam Google News Feeds, bo po prostu to jest dla mnie najszybsza droga do zdobycia informacji na ten temat. Przykładowo Rewolut, zmiana cen. Tak, nagrywam odcinek, to wolę od razu tam sprawdzić, bo wiem, że znajdę. I po prostu to, na czym mi zależy, to wyeliminowanie tego codziennego szukania, czyli jakby zlikwidowanie tego, że na przykład nie scrolluję Twittera po to, żeby czytać pierdoły na temat tego, jak komuś, nie wiem, coś, tylko po prostu wchodzę na Twittera z racji na jakby interakcje międzyludzkie, a taką czystą wiedzę jakby mam już wyeksportowaną, tak? Czyli już jakby wybraną z tego całego feedu. No i tak, żeby było ze wszystkim.
No jasne, jeżeli za tą wygodę, że zamiast dwóch aplikacji otworzysz jedną, chcesz płacić $12.
Ale rozmawiamy o tym.
Jasne, raczej nie. No właśnie, ja to nawet nie mówię do ciebie, co mówię tak ogólnie. Wiesz, że jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby za to płacić ten, to ja wolałbym płacić za Revoluta Premium, naprawdę. Jeżeli już miałbym wybrać. W sensie nie, dla mnie, ja na przykład nie mam takiego problemu, bo ja faktycznie stąd to, co mówisz, do Verge i tak dalej, ja mam to właśnie tutaj, tak? Ja jakby nie chadzam po stronach. Mam to tak wyfiltrowane, że też nie mam, ja mam swoje tak określone feedy, że mam, nie mam po temacie, bo to jest absurd, tylko ja mam po tym, jak bardzo chcę coś czytać. Mam taki folder nazywający się Zero, który mówi, że chcę to czytać zawsze i tu mam tylko wybrane swoje treści ulubione, a mam, ja mówię, na to śmieciowy folder, czyli Base, w którym trzymam sobie, to jest oznaczone numerem 2, stopień ważności treści, że tak powiem, i ten numer 2 po prostu trzymam tu wszystkie The Verge, trzymam tu tabletowo z polskich serwisów, trzymam Lifehackera, trzymam Smashing Magazine i tak dalej. Trzymam tu po prostu takie rzeczy, które sobie czytam, jak mam naprawdę dużo czasu i bardzo chcę to sobie przejrzeć. Taki ogólny ten i tyle. A na przykład w Always mam tylko blogi. Takie kilka blogów, które, nie wiem, o jakimś gotowaniu, o jakimś tam, nie wiem, mam tam blog chociażby jednej dziewczyny z Kolonii, która tworzy o deweloperce bloga bardzo fajnego, porusza różne tematy. Nazywa się Helga. Ma na imię Helga. Ma bardzo ładny logo swoją drogą. Do tego swojego blogu i tak dalej.
Ja to patrzę na to tak bardziej, szczerze mówiąc, pod kątem swojej edukacji i po prostu ja... Mi się ta cena nie zgadza w odniesieniu do usług tak typu, nie wiem, One Password, Google Drive czy cokolwiek takiego.
Tak, dokładnie. Tak, zgadzam się. Co więcej, mnie rozwala... Tak.
No mów.
Nie, bo mnie rozwala, że w ogóle to nawet nie jest w wersji Pro. To jest jeszcze Pro Plus, że takie funkcje. Moim zdaniem ta usługa jest mocno jakby przeceniona, za wysoką tak. Ma cenę względem tego, co oferuje. Moje
zdanie. Ja też tak uważam, natomiast... Po prostu wiem, że wymierne korzyści będę jakby wyjmował, jeżeli będę, bo po prostu są blogi, na których jakby, ja nie wiem, może teraz mam jakiegoś po prostu bzika na punkcie tego inwestowania, ale przeczytanie niektórych artykułów serio zmienia.
Jakby no ale to możesz zrobić nawet wersją bezpłatną Feedly, no to...
właśnie dlatego dzisiaj, jakby po naszym podcaście, jak już umyję zęby i wezmę prysznic, bo to się jeszcze nie wydarzyło, to usiądę.
Kuchasz mi w mikrofon.
Tak, to usiądę i jakby i skonfiguruję sobie Feedly w wersji bezpłatnej i to jest w ogóle plan na dziś, dlatego że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie wykupię wersji dodatkowej.
Bo a ty nie uważam... używasz teraz? W sensie nie masz Feedly? Dobrze rozumiem?
Mam, tylko ja mam Feedly sprzed 6 lat, jak żeśmy zaczynali ten podcast i mam takie...
Czyli rozumiem, założyłeś konto, ale tam za bardzo nie używałeś, o to chodzi, tak?
Nie no, ja używałem kiedyś bardzo dużo, tylko po prostu potem przestałem.
A, okej. Okay. No to, czyli to, co mówię.
Skupiłem się na pracy i mam jakby, wiesz, jakieś tam, nie wiem, Apple, Blogs, Lifestyle, Tech, Design, Moda, Music, News, Business, no
widzisz,
Business, Culture, nie, culture no. Giełda. Taki syf po prostu z góry na dół, no nie?
To ja mam, powiem ci, to jest, wiesz, tak jak w telefonie, zamiast przeglądarki, ja przeglądarkę wyrzuciłem w ogóle w telefonie z głównego ekranu, zostało mi właśnie Palabra do feeda, żeby sobie czytać tam to, co chcę, i Boost, który jest klientem Reddita, bo bardzo lubię wchodzić na Reddita i to tyle, co nie? Więc jest taki mój guilty pleasure. Guilty pleasure, przy którym faktycznie można, jak masz dobre treści w feedach, no to tak naprawdę można się fajnych rzeczy...
Boże, jakie to by było piękne, jak można było do Feedly dodać Reddita.
O, to inny temat. Ale ja, wiesz co, ja lubię klienty... Mi na przykład nie przeszkadza dzielenie pewnych rzeczy. Ja sobie lubię... Nie potrzebuję mieć wszystkiego w jednym hubie, bo to u ciebie tak mniej więcej wygląda, że ty potrzebujesz to połączyć wszystko pod jedną instancją.
Ja nie potrzebuję, ja chciałbym po prostu.
No dobra, chciałbyś, fakt. To Damian, tylko ciebie zapytam, czy ty używasz Feedly?
używam Feedly, bo nie ma Palebry na tym, na iPhone'ie, w sensie aplikacji nie ma. Ale okay. Feedly też się, że tak powiem, mi na iPhone'ie sprawdza, bo ja mam tam po prostu podpięte serwisy, które interesują, czyli motoryzację i jakby technologię i nic więcej. I po prostu bardzo często korzystam z funkcji jakby zapisz na później, tak? Które po prostu przeletuję sobie przez artykuły, to co mnie interesuje po tytule tak naprawdę, albo takim pierwszym rzucie, którym sobie jakby podglądam, przetrzymując dłużej na danym linku, po prostu zapisuję sobie do później, jak mam czas do tego po prostu wracam i tyle.
To taka ciekawostka, jeżeli zapisuję coś do później, to zawsze to jednak otwieram, a następnie, jeżeli jest to wartościowe, to albo zapisuję do Pocketa, ewentualnie, cały czas jeszcze go używam, albo zapisuję sobie do, zdarza mi się, jak to jest coś super, to zapisuję sobie do Telegrama, to jest w ogóle mój hitowa metoda, wiecie o co chodzi, kopiuj w ogóle
Telegram
chat do siebie, wiadomo, a jeszcze opcja numer 3 to po prostu szaruję to sobie do Evernote'a, jak wiem, że później będę czytał, bo Evernote jest moim śmietnikiem bazodanowym takim, więc, albo jak nawet wiem, że nie chcę tego czytać, ale Anusz Widelec mi się to w przyszłości przyda, typu, nie wiem, jakieś coś tam do CSS-a przykładowo, tak? Tak też robię i tyle. Jakby. W ogóle powiem wam, że ten dział uważam, że mam fajnie ogarnięty, mam dokładnie zrobione tak, jak lubię, więc nie potrzebuję tu żadnych zmian, a Feedly jest okej, o tyle, że zastąpiło Google Readera nieodżałowanego, za którym cierpię, tęsknię i płaczę. To tak swoją drogą. Nigdy nie zrozumiem, czemu Google go zamknęło. To Barti, jak widzisz, to przetestuj, daj znaka, bo jestem bardzo ciekawy, czy ci się to w ogóle do czegoś przyda. Zawsze możesz sobie użyć na miesiąc.
No tak zrobimy, myślę, ale...
Wersję Pro Plus. Dobrze, panowie, może przejdźmy dalej, bo tych tematów jeszcze trochę zostało, a mam wrażenie, że jeszcze dużo przed nami. Mi Band 5. Ja muszę to poruszyć temat, ponieważ oficjalnie został zapowiedziany. Ja sobie taki, jak tylko wiecie, były te informacje, że Mi Band 5, który będzie zmienił się od Mi Band 4 nie za wiele, moim zdaniem. Mianowicie ma troszkę większy ekran, będę mógł sobie teraz badać swój cykl miesiączkowy, w sensie jest bardziej kobiecy się stał, dosłownie. Jedyną te...
Fajnie, Sławko,
no,
fajnie.
Super, nie? Dosłownie, ja w ogóle draży mnie takie, raczej dobra, ja wiem, nie powinien, ale wiecie, no dobra, no a co dla panów? Też coś by dodali, nie? Dalej. Jedyną tak naprawdę realną zmianą, myślałem, że jest jeszcze jedna zmiana, ale o tym za moment.
Jezus, ale teraz mi brutalny żart przyszedł do głowy, że koń zwalony, zero potrzeb, no nie, feature.
Okej.
Okay. Matko jedyna.
Widzieliście tego mema?
Nie, nie widzieliśmy, ale pozwól, że skończę.
Grube. Dobra.
Więc chciałem powiedzieć, że ważną zmianą tak naprawdę jest kwestia ładowania. Tego, że nie będziesz musiał wyciągać tej pastylki ze środka, będzie można ładować już za pomocą...
No to jest bardzo duży feature, że tak powiem, na plus.
No tak, ale to dalej jest, wiesz, no jak ja w ogóle teraz patent zamówiłem sobie, bo mi się zepsuła opaska i zamówiłem sobie do Mi Banda 4 opaskę i myślałem, że jest ich jedna, a i przyszło ich 16 i teraz mam niebieski na przykład na ręku, seledynowy dzisiaj. Zmieniam przy każdym ładowaniu teraz. Nawet ładnie wygląda w sumie, uważam. To... Myślę, nawet wiecie, mówię, pobiegłem, żeby zamówić w Gearbestie w przedsprzedaży tą piątkę, bo większość edycji mam. Tylko chodziło mi o jedną funkcję, chodziło o NFC, chodziło o to, że będzie można chyba płacić znowu prawdopodobnie, ale tak były nieoficjalne informacje, bla, 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 bla. No i później napisano po premierze, że jednak nie, że tylko ten chiński system płatności. To ja wam powiem, drogie Xiaomi, to ja dziękuję, zostaję z czwórką i poczekam, aż w końcu dacie tą funkcję, bo moim zdaniem ewolucja piątki do czwórki jest mniejsza niż Androida 11 względem dziesiątki. A swoją drogą dobrze motyw, że w ogóle wyszła beta, a my o tym nie mówimy, to jesteśmy hitem, no ale jak ja teraz nie przypilnuję tematu bety Androida, to się on nie pojawi. Natomiast tak czy owak, no Mi Band totalnie mnie zawiódł, jeżeli chodzi o nowe funkcje. Ja mogę to powiedzieć bez jego zamawiania, że anulowałem zamówienie, ponieważ naprawdę nie potrzebuję tego, żeby mi opaska była trochę większa i na tym... I nic więcej nie zyskuję. Naprawdę. No to wyciąganie pastylki to dobra, to jest jakiś tam drobny feature, ale to naprawdę nie robi na mnie wrażenia, jak mam teraz 16 opasek. Już jakby w domu i nie mam nawet co z nimi zrobić, więc to jak się jakaś zepsuje od wyciągania tego, to jest nie problem. A Mi Band jak trzymał dobrze na baterii, tak trzyma. Jak był fajną zabaweczką, tak jest dalej, z fajnymi funkcjami, więc Mi Band 4 jest okej. Mi Band 5 będzie pewnie hitem. Jestem co do tego pewien. To jest zawsze tak, jestem tak pewien jak nowych iPhone'ów, że są hitami. Natomiast ja nie potrzebuję. Szkoda i nie wiem kiedy dadzą w końcu te NFC na porządnie zrobione z Google, wiecie, z Google Pay na Europie. Nie jest to tam jakiś tam killer feature. Nie jest to, nie zapłaciłbym za to 1000 zł typu Apple Watcha kupić i tak dalej. ale po prostu jest to spoko, wygodna funkcja i taką paseczką płacić to już bardzo przyjemna byłaby funkcja. Nie wiem, czy Damian, ty byś na przykład kupił, jak była taka możliwość, żeby płacić, no to u ciebie to Apple Payem teraz bardziej.
Nie, bo ja cenię klasyczne zegarki za bardzo i...
A wiesz, ten można nosić
czuję, to zaburza to, mi to... Nie, nie można, mnie to wygląda za głupio okay, i mi się nie podoba. Okay.
To jak Mobzilla mówiąc o robieniu zdjęcia tabletem, tak? Nie, nie róbcie, no... głupie.
Nie, po prostu mam takie tam swoje dziwne przekonanie i wiesz.
Nie rozumiem. Ja każdy ma
klasyczne zegarki mają dożywocie, a smartwatcha może i bym kupił, tylko musi być okrągły i musi bateria musi czytać. No, ale tak, no, ale bateria w smartwatchu musi trzymać tydzień, żeby mi usatysfakcjonowała.
No, ale w Mi Bandzie bateria trzyma dobrze, to jest pewne.
No, ale nie. Nie, okay. Nie potrzebuję ich funkcjonować.
A jest ich pełno, ja co nie?
Telefon sobie wyjmę z kieszeni i spoko.
Damian, masz wrażenie, że jest pełno Mi Bandów?
No, ale nawet często widzę drugiej generacji, to jest z tymi takimi światełkami.
A, no, słodziaki takie jeszcze. Stare, ale są skuteczne, to po co je zmieniać. Bartek, coś chcesz powiedzieć?
Nie.
Dobra, to lećmy dalej. A to brak pozorom bardzo dobrze, bo nie wiesz, tych tematów jest tyle, że nie wykopiemy się z nich do jutra w tym tempie. Okej, ja jestem teraz ciekawy, bo mamy teraz dwa tematy od Damiana i pierwszego jestem ciekawy, ale drugi to jest w ogóle mega ciekawy. O tym, jak podejście Spotify doprowadza mnie do szału wobec starych nagrań. Czyli będziemy słuchać o tym, że najlepsza jest stara muzyka i w ogóle powinna być tylko na silniku benzynowym i tak dalej, ta muzyka.
Nie, stara muzyka na silniku
żony
benzynowym.
Elektryki.
Dajesz. Jak Damian w 100%.
Nie, chodzi mi o to, że bardzo lubię sobie cenię muzykę z 70-tych, 80-tych, wczesnych 90-tych i najczęściej je słucham wbrew pozorom. I często łapię się na tym, że jakoś wszystko, co się dzieje w roku 2000 mnie po prostu nie interesuje.
Bajm, w sensie.
No ale no, lubię te stare zespoły metalowo-rockowe, okay. No, po prostu mam taki styl muzyczny, a nie inny, no i po prostu tak mam, no, no. Stary, wiesz, prekursorzy to prekursorzy.
No dobrze, to wiemy, no. I teraz...
Chodzi mi o to, że Spotify z po prostu z uporem maniaka, namiętnie, każdy stary album musi remasterować.
A, no.
I oczywiście nie ma co? Nie ma tego starego albumu z lat 70. wrzuconego, tylko jest remaster z 15 roku na przykład.
A, okej.
Okay. Czemu mnie to wpienia? Wpienia mnie to o tyle, że brzmienie jest inne.
Mhm, tak.
Ja wiem, że wiesz, może mieć to w dupie, ale dla mnie nie, ma to duże znaczenie. Dlaczego? Bo brzmienie z lat 70. lub 80. na starych lampowych wzmacniaczach jest zupełnie inne niż cyfrowe remastery odwalane teraz. I mi się po prostu te remastery nie podobają i są gorsze. I bardzo mnie drażni to, że Spotify, jeżeli chce zrobić remaster, róbcie sobie ten remaster, nic mi nie do tego. Ale po prostu
zostawcie oryginał.
Bo ja naprawdę słyszę różnicę i o ile, nie wiem, jadąc samochodem i tak dalej, gdzie jest głośno, może to nie robi jakiejś różnicy, ale jeżeli jestem w domu sobie posłuchać muzyki na fajnych słuchawkach...
A TKM50X wiemy.
No to kurde, naprawdę czuć różnicę i że te brzmienie lampowe jest bardziej ciepłe, jest takie bardziej mniej doskonałe po prostu, jakby można powiedzieć. Ma te swoje jakieś tam, wiesz, swoje ograniczenia i to jest... klimat, który jest budowany w danym kawałku i to są dźwięki, z którymi zupełnie dorastałem. Mam do nich ogromny sentyment i po prostu chcę słuchać oryginalnych nagrań. I w tym momencie Spotify używam coraz rzadziej, bo w domu w ogóle nie używam na przykład Spotify, w ogóle. Odkopałem swoje stare płyty i mojego taty na przykład, i kasety nawet.
Dźwięk kasety też jest troszkę inny.
Tak, ale po prostu z tego mi się słucha coraz lepiej niż z remasterowanych wersji wszystkiego, co się da.
No, raczej wiesz, o co chodzi. To jest trafienie do masowego odbiorcy, tak? Zgadzam się z tobą. Wiem, o co ci chodzi. Masz
znowu
rację,
po raz kolejny zabrali mi wybór w czymś, co używałem. I powiem ci szczerze, że gdyby...
Myślałem, że się przyzwyczaiłeś od kiedy kupiłeś iPhone'a.
Nie.
Po prostu...
Teraz
za, jaki
Spotify'a,
to jest
powiem podłość, szczerze...
po prostu podłość.
Nie, no Sławek ma trochę racji. Powiem wam szczerze, że Spotify'a używam tylko wtedy, kiedy naprawdę jadę samochodem teraz. Ewentualnie puszczam sobie w tle jak do grania na kompie, jak przyjdę przy kompie, ale jak mam ochotę posłuchać muzyki, no to zawsze wjeżdżają płyty albo tego typu rzeczy i Spotify ja używam coraz rzadziej i się nie zdziwię, po prostu przestanę go w ogóle używać.
A jestem ciekawy, czy...
I wrócę do starego, odkopię swoją starą MP4 i po prostu kuźwa nagram te wszystkie rzeczy, wiesz, wrzucę sobie z płyt na tą MP4, no.
Jasne.
I będę dalej jakimś zaściankowym człowiekiem, ale... No taki po prostu jest
ale
lepiej,
to,
no.
Znaczy mnie to absolutnie nie dziwi, tym bardziej, że mimo jakby ja korzystam ze Spotify'a i z Apple Music, ale jestem w pełni świadomy tego, że lepszą jakość osiągnę w momencie, kiedy będę korzystał z MP4, tak, czy MP3.
MP3.
Jeśli chodzi o samą jakość, chodzi mi o to, że...
Sansa Clip,
chodzi mi o to, że po prostu brzmienie jest inne, wiesz o co chodzi. Po remasterowaniu brzmienia są po prostu zupełnie inne, no. Ja to słyszę i mnie to po prostu przeszkadza.
Ale ja to rozumiem i szanuję, bo wiesz mi, że są ludzie, którym jeszcze bardziej, bo że to w sensie... To typowi audiofile w ogóle by. Pamiętaj, że Spotify to daje ci taką jakąś dźwięku, że to powiedzmy jest okej do samochodu. samochodu, tak jak powiedzieć. Nawet usłuchanie na słuchawkach, ale tak swoją drogą, na twoim. Ty masz YouTube'a premium, czy nie? Nie masz, co nie?
Nie, okay,
bo wtedy
nie.
Miałbyś ten Google Play, czy tam YouTube Music. Natomiast możesz popatrzeć tą perspektywą i sobie testnąć na przykład, niekoniecznie za hajs, w sensie jakiś tam 30-dniowy okres. Nie wiem, jak w Apple Music jest, czyli są tam albumy niezremasterowane, ale jestem bardzo ciekawy, czy w Wimpie Hi-Fi są albumy oryginalne, bo to by miało duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy ten Wimp, który jeszcze podkreśla jakość dźwięku, ale jakością dźwięku może być, wiecie o co chodzi, nie jakość dźwięku, czyli jakby to, co mówisz, no bo na płytach nie chodzi o to, że one są czasami właśnie, ta jakość jest, na inny akcent jest położona jakość, tak? Więc jakby na przykład były oryginalne na Wimpie Hi-Fi, to ja bym to szanował mocno, bo to byłoby świetne miejsce na właśnie takie, tego typu albumy. Myślę, że Spotify to nie jest miejsce na tego typu, raczej powinno tak być. Ja się z tym zgadzam, to byłoby fajne. Ba, uważam, że powinna być taka opcja, że nie, że masz dwa albumy, tylko że możesz sobie włączyć jeden album w dwóch ustawieniach, wiecie o co chodzi? Coś jak wybór ścieżki dźwiękowej czy lektora w tym.
Tak.
To byłoby super, gdyby to było pod jednym jakby takim jinxem, że masz oryginal, zawsze masz domyślnie remaster, ale możesz sobie to jakby odwrócić i włączać domyślnie w jakości wydaje retro, się, że w cudzysłowie.
Teraz sprawdziłem, wydaje mi się, że na Apple Music, bo spojrzałem sobie na Pink Floydów, którzy są na Spotify z góry na dół zremasterowani, to na Apple Music widzę, że na przykład album The Wall jest w wersji z 1979.
O,
okej. Okay.
Widzę też, fajnie. Że Wish You Were Here też jest chyba oryginalne. Myślę, że warto by było, żebyś to sprawdził.
Tak.
Natomiast widzę też, że na przykład The Dark Side of the Moon występuje w wersji remaster. Więc chyba, żeby też nie było tak, że teraz zrobią jeszcze gorzej, bo Spotify chociaż jest spójne. A jakby teraz było tak, że Apple Music by zrobiło połowę remaster, połowę nie, a z tego co widzę, nie ma tu Dark Side of the Moon w wersji nie remaster.
Mhm.
To jest jeszcze większy ból, bo czujesz się po prostu milimetr od tego idealnego stanu.
Tak. Wiem, o co Bartkowi chodzi, ale to jest ciekawe. Damian, jak ci się będzie chciało, jakbyś zrobił tego typu, bo ty poruszyłeś bardzo ciekawy temat, moim zdaniem. Może niszowy, ale bardzo ciekawy. Będzie ci się chciało, przetestuj to, czy na Apple Music, czy na... Ja bym chciał Wimpa, żeby ten, może sam sprawdzę to, bo, że tak powiem, no, zasiałeś ziarno mi niepewności co do tematu, który jest bardzo interesujący, szczególnie w kontekście starych nagrań. Wiadomo, że nie dotyczy to nowych nagrań, bo one wszystkie są domyślnie remastered, bo one są już na poziomie nagrania, tak? Natomiast faktycznie kiedyś muzyka brzmiała inaczej, więc tak.
Że wiesz, najlepszy jest mój kolega, który w ogóle się wkurzył do tego stopnia, że zanulował subskrypcję Spotify'a i kupił sobie gramofon i winyle i w ogóle ma to wszystko.
No, mam mój bardzo bliski przyjaciel też sobie ma, on prawda jest w ekosystemie Apple, więc używa Apple Music do codziennego słuchania, ale ma też gramofon, ma wszystko zrobione ten, jak ma potrzebę posłuchać płyt jego ulubionych, to on kupuje płyty, on też lubi po prostu kontakt z nośnikiem, wiecie o co chodzi. No, wielu już jest takich ludzi, którzy uwielbiają ten motyw zakupu płyty i tak dalej, no, ja to szanuję.
Ja tak mam z grami na konsolę.
No, dokładnie, tak, na pudełkowa idziesz do domu, cieszysz się jak głupi, włączasz, a tam DLC musisz dokupić jeszcze. Albo gra jest nieskończona. Wiadomo jak to. Jest kilka studiów, które się w tym specjalizuje. Dobrze, Damian, jakbyś mógł to przetestować, super, super fajna sprawa. Bartek ci już tam rzucił światło między Apple Music, jak to może wyglądać. A my przejdźmy dalej. Ostatni temat dzisiaj. Znalazłeś jakieś kolejne intrygujące ograniczenie w iOS-ie. Jestem bardzo ciekawy, przepraszam, muszę zacytować. Czasami mam wrażenie, że ten system jest gorszy niż BadOS. Funkcjonalność rozwaliła mnie to totalnie, więc powiem ci szczerze, no jestem ciekawy o co kaman, co tam znowu znalazłeś, dajesz.
Dobra, słuchaj, generalnie tak, robiłem porządek, były dwie sprawy. Pierwsza sprawa, robiłem porządek w moich dyskach. Online, chmurach po prostu, bo korzystam z Dropboxa, OneNote'a i Google Drive'a. I po prostu stwierdziłem sobie... OneNote'a i Dropboxa. I miałem totalny rozpierdziel na tych dyskach. Po prostu miałem wszędzie zdjęcia, wszędzie jakieś pliki i tak dalej. Więc trzeba to uporządkować. I sobie wymyśliłem, że po prostu na OneNote'cie leciła dokumenty.
Na OneDrive'ie. OneNote to usługa, chodzi ci do notatek.
No dobra, OneDrive, będę trzymał dokumenty, no. Od Microsoftu w sensie, takie stricte,
tak, OneDrive, wiem,
jakaś praca licencjacka, tak do pierdoły. Na Dropboxie będzie wszystko związane z grami. To jakieś patche, które ciężko są dostępne w internecie, jakieś takie modyfikacje małe, które kiedyś tam znalazłem i się przydają na przykład do Gothica, żeby odpalić na Windows 10.
Czyli Gothic. No i tak czyli Gothica będę trzymał. Ale z ciekawości, masz coś w wersji premium z tego? Za coś, z którymś tych usług płacisz? Okej, dobra.
Nie, nie potrzebuję na razie.
Dobra.
I generalnie na dysku Google będę miał rzeczy takie podręczne, bo, że tak powiem, korzystam z usług Google namiętnie, więc po prostu jakieś, nie wiem, awatary, jakieś inne pierdoły, coś sobie zapisać, jakieś tam kilka zdjęć wrzucić, żeby komuś udostępnić, tego typu rzeczy. Takie po prostu podręczne rzeczy. I słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, kiedy przerzucałem sobie tak to wszystko w tą i z powrotem na iPhone'ie.
A, właśnie, ważne.
Poniekąd i z iPhone'a. I okazuje się, że żaden dysk nie synchronizuje się w tle.
O! Ale jesteś tego pewien?
Coś... Tak.
Sprawdzałeś żeby to na przerzucić... forach i tak dalej?
Tak. Nie, znaczy na forach też jest ten problem, to jest znany problem z tego, z iOS-em. Jeżeli chodzi o iClouda, wszystko działa super, w tle się skonsumizuje, jest wybitnie. Jeżeli zaczniesz korzystać z czegokolwiek innego, to żeby coś ci się przerzuciło na dysku Google, na przykład gigowe pliki, kilka tam plików, które mają łącznie giga, to musisz mieć otwarty ten dysk Google jako aplikację, bo jak ją zamkniesz, nie wiem, zminimalizujesz, wyłączysz, to wszystko wysłanie w tle szlak trafia.
Naprawdę?
Myślałem, że dostanę furii.
A to jest,
ale to jeszcze nie jest koniec. Robiłem sobie w Spotify'u aktualizację biblioteki. Generalnie część, sporo piosenek wyleciało, znalazło się dużo nowych, nowe playlisty, żeby było dużo większy porządek, jakieś tam niepierdoły na gatunki muzyczne. No tych playlist, poczekaj, odpalę Spotify'a, żeby ci nie skłonać. Miałem w sumie 4, teraz mam ich 16.
Okej.
No i przerzucałem sobie piosenki, sporo było pobierania i tak dalej, bo lubię trzymać w offline mimo wszystko.
Mam tak samo, mam dwie playlisty
na,
w offline.
Na telefonie i tak dalej, bo jak coś się wypieprzy, zawsze mam dostęp do muzyki.
A ja dlatego, że mieszkam w Niemczech i to niestety ma swoje wady duże.
No, no. I generalnie miałem do pobrania 1816 piosenek.
No
i? Wiecie co? Włączyłem zapisywanie w offline najwyższej jakości, zminimalizowałem jakby Spotify'a, pobawiłem się trochę telefon i go po prostu jakby wykasiłem ekran, nie? Sprawdzam za... powiedzmy tam pół godziny przy jakieś powiadomienie, okazało się, że pobrało mi się całe nic. Dlaczego? Bo nie działa pobieranie w tle.
Aha.
A to... Musi mieć włączoną aplikację Spotify'a, musiałem do tego ekran żeby ustawić, żeby w ogóle mi się nie wygaszał i tak sobie telefon leżał pół godziny, jak mi zasysa wszystkie kanały.
Masz mocną baterię.
Myślałem, że mnie krew zaleje. No bo ja myślałem, że po prostu nie wytrzymam w tym momencie. I po prostu tak mnie do szału doprowadziło, że taka podstawowa rzecz. Jest ten problem. Oczywiście...
W Apple Music to pewnie
mówię,
działa.
iCloud działa, w Apple Music nie wiem, bo nie mam subskrypcji, więc nie chciałem kupować, więc nie wiem, czy działa. Będę to testował na iPhone'ie u znajomych po prostu w pracy, czy w Apple Music działa takie coś, podejrzewam, że działa. Powiem wam więcej, zdjęcia Google też się nie synchronizują. Same z siebie. Musisz mieć włączoną aplikację.
Tak, tak, to prawda.
Naprawdę?
Tak. No ja myślałem, że ja padnę tam po prostu. No, autentycznie zacząłem przeglądać portale aukcyjne poszukiwania Pixela 4.
Czekajcie, otwieram swoją notatkę pod tytułem Czemu nigdy nie kupię iPhone'a i dopisuję nowy punkt.
Okay. To akurat ze zdjęciami Google to jest prawda.
A pozostałe...
Ja nie wiem, jak to skomentować, naprawdę. Dla mnie to jest po prostu... No, to jest paranoja. No, ktoś powie, że przyzwyczajenia. Inne mam, wiesz, na Androidzie i na iOSie. Okej, ale to jest... To nie wynika z przyzwyczajenia.
Znaczy, tak, to jest blokada systemowa. No, jeżeli to tak działa, jak działa, rozumiem, że to sprawdziłeś od lewej, prawej i tak dalej. Pewnie
no, bo
znam ciebie, wiem, że
działa, to
tak.
Okej. Łącznie tam z tym wszystkim Pages, tam key, no i te wszystkie inne tam jakieś dziwne rzeczy Apple'owe działają, a filmy trzecie nie, po prostu leży. Ale to ciekawe, Netflix się pobiera już. Mhm.
Ja wam powiem, że takie rzeczy to po prostu... Znaczy to... Ja czasami się zaskakuję, w sensie jak coś mówicie właśnie z systemu, szczególnie Damian, który jakby mocno teraz wszedł i jest takim szperaczem, że tak powiem, bo nagle mu jakaś funkcja jest potrzebna.
Eksplorator iOS.
Tak, dokładnie. I powiem wam, no takie właśnie raczej... Ja nie chcę mówić, dlatego nie zmienię ten, bo to, dlatego faktycznie, dla takich rzeczy... Natomiast tutaj działa ta zasada, mam wrażenie, że póki używasz aplikacji od Apple, to działać będzie to pięknie, to w ogóle rozwala wszystkie pozostałe systemy, ekosystemy i tak dalej, ale kiedy no właśnie, tylko z niej wyjdziesz i nagle się okazuje, że usługa nie może się zwyczajnie synchronizować w tle. Ja na przykład mam tak, że na Spotify mam dwie playlisty i bardzo często mam dwie, raczej mam dużo playlist, ale dwie mam ustawione do pobierania, zawsze. I wiem, że jak sobie dodam piosenkę na komputerze do tej playlisty, to wychodząc z domu, ona już jest na pewno pobrana, ja już sobie mogę ją włączyć w offline. I to, co podałeś, to bardzo ciekawy jakby wątek. Nawet nie wiedziałem, że tak to działa. Więc nie umiem się bardziej do tego odnieść. A nie wiem, czy Bartek, ty testowałeś na przykład synchronizację piosenek w Spotify w tle.
Ja nie używam aplikacji Apple'a za bardzo.
No to tak, to właśnie to tym bardziej pytanie, czy używałeś na przykład Google Drive'a i czy tobie się synchronizowało, czy...
Nie, ja w ogóle nie... Ja nie czuję tego problemu, tylko że, żeby to było jasne, to nie jest tak, że...
Znaczy ty tego nie potrzebujesz, rozumiem.
Nie, to nie chcę powiedzieć, że tego nie potrzebuję, tylko po prostu... jeżeli jest tak, że korzystam z Excela Google'owego do mojego budżetu i za każdym razem jak otwieram Google Sheets, to mi się ten Excel zaktualizuje, no to ja nie czuję problemu. W sensie...
No tak, bo to ale wiesz, ten jeden plik ile ci
no tak, jeden plik, tak, nawet. To jest poza
tym plikom się... Dlatego mówię o tym, jak ja tego używam, w sensie, żeby też...
No tak, no to kwestia
ja nie chcę powiedzieć, że tego nie potrzebuję, tylko chcę po prostu powiedzieć, w jaki sposób tego używam. Na przykład Spotify. Mało jest sytuacji, w których... W sensie ja w ogóle nie trzymam muzyki offline.
A, okej.
To jest pierwsza
rzecz. Właśnie.
I to nie jest tak, że nie trzymam jej offline, bo mi synchronizacja nie działała, więc wtedy postanowiłem, że powiem, że nie potrzebuję, więc wyłączę specjalnie synchronizację, żeby jakby móc powiedzieć, że ale ja nie potrzebuję i tak dalej. Tylko jakby ja po prostu nie używam jakby Spotify'a raczej w tej opcji zapisywania w pamięci telefonu, dlatego że potem to się kończy u mnie tak, że mam 30 albo 40 giga muzyki zawalone.
Dlatego ja mi zostało 1 giga wolnego, bo mam 22 giga samym Spotify'em zawalone.
Dlatego ja tego nie robię. Co do Google Photos, to dla użytkownika nieświadomego myślę, że to jest bardzo słabe, bo nie wiem, czy jakieś koleżanki, czy jacyś koledzy w momencie, kiedy zaleją telefon, zgubią albo coś się z nim stanie, to rzeczywiście pojawia się pytanie: Bartek, a jak ja mam odzyskać zdjęcia? I często ich się nie da odzyskać, więc to jest rzeczywiście jakiś tam nawyk, który sobie trzeba wyrobić i to rzeczywiście jakby ma, moim zdaniem, no jednak mimo wszystko jak trzeba jakiś nawyk wyrabiać, to jest negatywny wpływ. A co do Google Drive'a, no to...
No ja rozumiem, że nie miałeś doświadczeń, w sensie... że działa to inaczej, w sensie, że nie udało ci się, bo ty nie miałeś jakby takich potrzeb, mi chodzi o to, nie jakby próbuję na tobie zweryfikować, bo aż nie mogę uwierzyć w to, więc po prostu zastanawiam się, czy to faktycznie, na przykład, czy tobie nie chce Damianowi mówić, o, nie masz racji i tak dalej, ale może na przykład znasz inną metodę, było, że wiesz, że może to jednak
nie,
działa.
Nie, nie mam innej metody, tak natomiast dalej. Ja na przykład jak chodziłem do liceum i ściągałem na sprawdzianach i potrzebowałem sobie rzucić ściągę na telefon, bo ściągałem jakby z iPhone'a z plusem, czyli jakby byłem dosyć dobrym ninją. Przynajmniej tak mi się wydawało zawsze, to nigdy z tą synchronizacją jakby nie miałem jakichś większych problemów. I tak, ale jakby trochę tak powiem szczerze, moja eksploracja plików, typu jakieś PDF-y czy JPEG-i czy coś, ona się wtedy jakby na tym ściąganiu skończyła, tak zupełnie poważnie. Ja potem już nie...
Powiedzą, że ściągałeś przykład jednego PDF-a ze ściągą, a nie 15 tysięcy zdjęć.
No tak, 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 dokładnie.
No właśnie nie, ja na przykład często miałem tak, że miałem zdjęcia z podręcznika, tak? I wiesz, i na przykład miałem 50-60 zdjęć z podręcznika i ja jakby po prostu rzeczywiście pamiętam, że trzymałem jakby telefon włączony, tak? Że tą aplikację włączoną, żeby to się synchronizowało. Natomiast... No ja nie wiem, bo to są takie jakieś duże synchronizacje. To jakby dla mnie to jest takie trochę po prostu... I mi jest ciężko, mówiąc zupełnie szczerze, obsługiwać Excela na ekranie dotykowym, bo po prostu... Znaczy, to się da robić i to działa, tylko po prostu jest niewygodne. Nie jest tak wygodne jak na komputerze.
Nie, no wiadomo.
Więc ciężko jest mi po prostu też uzasadnić potrzebę na przykład edycji 200, znaczy edycji, no podglądu, nie wiem, robienia czegoś tam na przykład z ilością 200 plików, nawet nie excelowych, tylko jakichś doków czy czegoś.
Ale wiesz, tu chodziło, myślę, bardziej o to, że Damian chciał sobie posprzątać, nie chciało mu się tego robić na komputerze, go wolał się rozpłaszczyć na łóżku i wiesz, i sobie ogarnąć takie rzeczy i zwrócił uwagę też na tego typu elementy. A co do Spotify'a, to na przykład mnie by to bolało, gdybym miał sytuację, że bym wyszedł, wiecie, bym wyszedł z domu, chcę już mieć piosenki pobrane, żeby sobie móc włączyć w samochodzie,
a tu
Zong, po prostu, bo to jest tak, ja sobie słucham później w samochodzie, a jako, że już wam mówiłem 15 razy, że w Niemczech z zasięgiem jest kiepsko, w Polsce jest dużo lepiej, to po prostu i nagle tego nie ma, tak, to byłoby dla mnie smutne, że tak to ujmę, tak, to natomiast, no okej, no są takie ograniczenia, natomiast masz dobrą baterię, no.
No tak.
Więc
najbardziej mnie śmieszy, że ten, że dużo rzeczy, które wynajduję, o których mówię i które opisuję, to się po takim zdziwieniem użytkownicy iOS-a od zawsze się przekonują, że, to, że tak. Takie coś w ogóle jest, nie? W ogóle...
Że w ogóle może być synchronizacja w
tak,
tle?
Na przykład mój kolega z pracy w ogóle powiedział, że ten, że ja w ogóle jestem jakiś dziwny, bo ja szukam, znajduję rzeczy, których on nigdy nie
potrafił. Dziury w całym szukasz, dziury w całym, no, czepiasz dokładnie. Się.
Tak, dziury. Ja tego nie nazwał szukaniem dziur w całych, ale akurat temat tych synchronizacji w tle dla mnie to jest taki temat, który ma jakby dwa końce. Ja się zgadzam, że to może być wygodne, żeby coś się synchronizowało w tle, ale z drugiej strony, no wiecie, nie da się mieć synchronizacji w tle i telefonu, który przez noc bez podłączenia do ładowarki rozładowuje się.
Ale kto ci bronił też, żeby móc sobie to ustawić? To jest właśnie fajne. No,
ja
mogę sobie tu wyciszyć aplikację.
Nas jest trzech muszkieterów i ja wiem, że ja mam do czynienia z dwoma jakby wyrafinowanymi zawodnikami, z którymi mogę dyskutować na ten temat.
Nie, ja tylko mówię, że fajna byłaby opcja wyboru. Ty nie rozumiesz. Być może takowa jest, Damian. Nie doczytałeś.
Nie szukałem, czy to pęca ustawienia fora. Swoją drogą, fora o Apple to jest pewnie właśnie większy
rak. Specjalnie, jakby Sławek to jest taka, on się zachowuje jak taki, wiesz, jak taki lisek trusek. Specjalnie ci powie, no ale sprawdź, może jest opcja wyboru, nie. Żeby potem usłyszeć, że nie ma wyboru, a ja chcę mieć wybór. No i jakby ja to
nie
rozumiem.
Wiem, ale nawet zadałem to pytanie na forum MyApple, nie? Mhm. To zostałem wyzywany, że jest jakiś nienormalny, że wracam do Androida.
Dobrze, że się także, nie banowali.
Także generalnie wiesz.
Podeślij później linka, poczytam se. Wezmę popcorn.
Stary... Nie. Tego mówię, że fora Apple to jest, ma wreszcie jeszcze większy rak niż kuźwa, nie wiem, grupy Xiaomi na Facebooku.
No, ale jakby tak też jakby z drugiej strony, wiecie, to jest takie... oczywiście ja rozumiem, że są, nie wiem, traktory, które mają feature jeżdżenia po asfalcie, wyłączają cztery cylindry i nagle spalanie spada o połowę i da się. I trochę dla mnie to jest w takim samym kontekście porządkowanie plików w jakiejś chmurze z poziomu telefonu. I ja nie chcę tutaj jakby udostępniać iOS-a, tylko po prostu ja miałem wiele sytuacji i to nie tylko używając iPhone'a, ale też jeszcze wcześniej jak miałem Samsunga, gdzie po prostu Google Drive czasami zachowuje się dziwnie, tak jakby dla mnie, bo czasami się zdarza, że ja na przykład synchronizuję jakieś pliki...
Na twoim komputerze szczególnie.
Na moim komputerze to jest w ogóle jakby, ale... Nie, no kiedyś na przykład wrzucałem jakimiś folderami do Google Drive'a, jak jeszcze nie miałem aplikacji tej takiej właśnie szczególnej, zainstalowanej na komputerze, to wtedy na przykład zdarzało mi się, że się wrzucały foldery puste, co nie? Więc jeżeli ja mam tego typu problemy na desktopie, no to ja na przykład automatycznie sobie myślę, że ja nie będę w ogóle się podejmował pracy z tym na telefonie. I trochę tak samo wygląda na przykład temat terminala na komputerze, tak? Na komputerze mam terminal, a na przykład na telefonie nawet nie oczekuję, że będę go miał. A są ludzie, oczywiście wiem, którzy na Androidzie jakby wgrają roota i terminal jakby jest grany i są jakby...
No to podajesz skrajności.
Wiesz. Nie, no to nie są do końca skrajności, no bo są to takie jakby zastosowania programistyczne. No
oczywiście, że tak, jasne.
Mógłby oczekiwać, że będzie mu wygodniej leżeć na łóżku i programować na telefonie. Ale ja na przykład po prostu wiem, do czego jest telefon, no nie?
A co, ale jak programujesz dla Androida? To wtedy Android jest świetnym urządzeniem do testowania, co nie? Więc.
No i co, nie rozumiem.
No chodzi mi o to, że programowanie na Androidzie dla Androida nawet bym jakoś tam widział. Bo możesz od razu szybko testować wszystkie funkcje i tak dalej. Tadam! Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi w ogóle.
No i wtedy musiałbyś budować projekt na tym samym urządzeniu, na tym samym urządzeniu kto testować.
Tak, dokładnie. Tak jest, no, myślę.
Nie wiem, jakby w sensie to
jest jakby, to jest jak rozpędzanie się wewnątrz tego.
Moje kompetencje. Nie, no jakby właśnie to są takie użycia, których ja jakby ja wiem, że to jest jakby możliwe, tak? Potencjalnie, no bo chociażby ze względu na moc obliczeniową, jak jest obecnie w telefonach.
To prawda.
I na pewno jest jakiś AS, który na XDA takie rzeczy potrafi zrobić.
Nie jeden.
Ale ja po prostu nie jestem godzien.
A tak swoją drogą, to w kontekście dysków, to mi to przynajmniej uświadamia, jak, bo ja się przestawiłem totalnie na OneDrive'a, który moim zdaniem jest dużo lepszy niż Google Drive. I muszę przyznać, że kiedyś myślałem o tym, no może za tego OneDrive'a jednak nie będę płacił, a teraz mam dokładnie odwrotnie, myślę, że za Google Drive'a chyba przestanę płacić, bo to jest usługa, która tylko sprawia mi problemy, więc tak naprawdę, a i tak 15 giga jest za free, więc po co płacić dodatkowy hajs, wprawdzie nieduży za dysk, ale cóż, no to Damian, no to ja ci życzę powodzenia w kolejnym w kolejnych z twoich doświadczeniach z iOS-a.
Będę dawał znać.
Ja myślę, że zbliżajmy się do końca i tak jak poprzedni odcinek był XXL, to ten też, godzina 38, dziękuję pięknie, jak zwykle.
Ja wiem, że ja do 11 skończę nagranie.
No, piękne.
No, wiem, ja też tak mówiłem.
Dobrze, panowie, słyszymy się w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku Shufflecast. Na razie, trzymajcie się, cześć.
Siema. Pa.